Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo dziękujemy ojcu Piotrowi za przekazanie głosu. Studio tymczasowe, ale bardzo przyjemne i gościnne, jak zawsze w Kielcach. Tak, rozmowy niedokończone dzisiaj w Kielcach, bo spotkanie rodziny Radia Maria też w Kielcach w tygodniu misyjnym, tak powiemy, bo chociaż już po tygodniu misyjnym jeden dzień, ale ten krok robimy dalej, żeby też sobie uświadomić, że ta nasza misyjność nie kończy się na tym tygodniu misyjnym. I stąd też temat, oto ja poślij mnie, tak bardzo ogólnie, bardzo szeroko, ale zaraz się przekonamy, że misje to bardzo konkretna sprawa. Bardzo serdecznie witam w studiu. Nie powiem gości, bo to bardziej gospodarze nas tutaj goszczą. Jest ksiądz biskup Andrzej Kaleta, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. Witamy serdecznie księdza biskupa. I są z nami goście kolejni. Od pani, zaczniemy, pani Aneta Hełminiak, wolontariusz misyjny.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I dwaj księża, ksiądz Łukasz Zygmunt, dyrektor dzieła misyjnego diecezji kieleckiej.
Szczęść Boże.
I misjonarz ksiądz Wojciech Skorupa, również misjonarz z diecezji kieleckiej.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I są z nami słuchacze, są z nami ci, którzy w tej pierwszej części też byli. Dziękujemy, pozdrawiamy przy okazji księdza biskupa Jana Piotrowskiego, który przewodniczył Eucharystii. To Słowo Boże też do nas takie misyjne skierował. O misjach chcemy rozmawiać. Ksiądz biskup jest też misjologiem, czyli zna tę sprawę i z jednej, i z drugiej strony. Chciałbym na początku tej naszej rozmowy zapytać księdza biskupa o to, czym są w ogóle misje, co to jest misja, bo kiedy tak na pierwszy rzut oka i na pierwsza myśl przychodzi, no to jakieś odległe kraje, kontynenty, miejsca, ludzie, których nie znamy, których nie potrafimy sobie nawet wyobrazić. Zatem o takie wprowadzenie księdza biskupa chciałbym poprosić. Co to jest misja?
Myślę tak, że gdybyśmy chcieli sięgnąć do jakiejś definicji, do określenia działalności misyjnej Kościoła, to trzeba by sięgnąć do dekretu misyjnego o działalności misyjnej Kościoła, Ad Gentes. To jest jeden z dokumentów Soboru Watykańskiego II i tam znajdziemy dosyć jasno sprecyzowaną definicję misji. Kościół określa misję jako szczególne przedsięwzięcia Kościoła, na mocy których wybrani, powołani ludzie w sposób szczególny przygotowani zostają posłani przez Kościół do bardzo konkretnych społeczności, aby tam zaszczepić czy przeszczepić Kościół, czyli aby głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa, jednocześnie czyniąc dzieła miłości. A prościej, gdybyśmy szukali takiego czy zdefiniowania, określenia działalności misyjnej, to ja bym zaproponował, żeby sięgnąć do działalności Pana Jezusa, Jego publicznej działalności. Zauważmy, że Chrystus, gdy chodził po ziemi, gdy spotykał się z ludźmi, to w zasadzie jedno go robił najczęściej. To, co robił, to było głoszenie Słowa Bożego. To Słowo Boże głosił wszędzie. Gdy był z dużymi rzeszami ludzi, gdy szedł z uczniami wśród pól, wtedy, gdy łuskali zboże, bo byli głodni, też do nich mówił. Gdy spotkał się nad jeziorem, kazał odpłynąć łodzią nieco, żeby był widoczny i słyszany, a tłumy, żeby mogły dokładnie być świadomymi tego, jakie słowo do nich kieruje. Jezus mówił wtedy, nawet głosił Boże Słowo wtedy, kiedy odpoczywał, wielokrotnie zapraszany przez uczniów, ale również i przez faryzeuszów na wieczerze. Wykorzystywał ten czas, aby głosić Słowo Ojca. Więc można powiedzieć w ten sposób, że działalność misyjna, głoszenie Ewangelii należy do natury Kościoła i wynika z idei posłannictwa. Wynika z idei posłannictwa, która zawarta jest w Bogu samym, w Trójcy Świętej. To Bóg posyła Chrystusa w Duchu Świętym, aby szedł do ludzi, głosił Ewangelię. I wreszcie wszyscy pamiętamy słowa wielkiego nakazu misyjnego. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, albo w wersji znacznie prostszej, idźcie i czyńcie sobie uczniów. Właśnie Kościół stara się być wiernym temu wielkiemu nakazowi misyjnemu Chrystusa. No i od samego początku idzie na cały świat i czyni sobie uczniów. Zauważmy, pierwsi uczniowie Chrystusa, apostołowie, tuż po zesłaniu Ducha Świętego, co się z nimi dzieje? Otóż wierni znów wezwaniu Chrystusa, żeby nie rozchodzili się z Jerozolimy, aż otrzymają moc z wysoka, oni trwają. I takich znajdujemy w wieczerniku razem z Maryją. Trwają na modlitwie i oczekują. No i w dzień Pięćdziesiątnicy dokonuje się, jak wiemy, zesłanie Ducha Świętego. Rodzi się Kościół, powstaje Kościół. I ten Kościół już od samego początku, widać w nim tę misyjność, bo święty Piotr, jeden spośród apostołów, człowiek w sumie przecież powiedzielibyśmy, jak wielu apostołów, człowiek ciężkiej pracy, rybak, prosty człowiek, człowiek, który był wylękniony, on się bał, trzykrotnie Jezusa się zaparł, ale potem się nawrócił. Ten sam Piotr, gdy zstępuje na niego moc z wysoka i obdarzony darami Ducha Świętego, co robi? No, Dzieje Apostolskie notują, otwiera drzwi wieczernika i ten wystraszony Piotr, jeden z wielu przecież apostołów, którzy w podobny sposób przeżywali te dni po zmartwychwstaniu Chrystusa, wychodzi na ulicę Jerozolimy i prawdopodobnie w świątyni jerozolimskiej, bo gdzieżby mógł indziej, głosi Chrystusa z wielką odwagą. I już od razu widać działanie charyzmatów, darów Ducha Świętego w nim. Mądrość, rozum i męstwo, które się pojawia w postawie tego apostoła, głosi Ewangelię. I to samo czynią tuż za nim apostołowie. Przecież oni rozchodzą się na cały świat. Idą w głąb Afryki, idą w głąb Azji, no i idą w głąb ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego, docierają do wielkich miast, dzisiaj to są stolice krajów zachodnioeuropejskich, i głoszą Chrystusa. Oprócz jednego, ale wszyscy zaświadczają życiem to, co głoszą. Właśnie ofiara życia jest taką pieczęcią jakby pod tym, co głosili, a głosili Ewangelię, głosili Chrystusa. No i Kościół dalej to czyni. Mijają wieki, Kościół to realizuje. I myślę, że czas sprawia, że za każdym razem pewne szczegóły są trochę inne. Inaczej się to dzieje, inne metody. Te metody działalności misyjnej, one stają się coraz bardziej nowoczesne. Dziś powiedzielibyśmy, dojrzewają. Ale Kościół cały czas jest wierny temu nakazowi, bo to należy do jego istoty. My jesteśmy, myślę, na tyle uczniami Chrystusa, na ile jesteśmy misyjnymi. Tak trzeba to powiedzieć. Przy czym ta nasza misyjność może się wyrażać, za chwilę pewnie padną tutaj te słowa, może się wyrażać poprzez własny udział, czyli jako misjonarze, czy jako ci, którzy misjonarzy wspierają modlitwą, którzy wspierają ofiarą i wszelką pomocą. To też jest udział, piękny udział, no, w działalności misyjnej Kościoła.
Bardzo dziękuję, ksiądz biskup Andrzej Kaleta. Taki wstęp, który chyba wszystko już zawarł w sobie. Bardzo dziękuję też o tej odwadze, ksiądz biskup powiedział. No, z taką sytuacją dzisiejszą też mi się to kojarzy, bo tak się trochę boimy. co będzie, jak to będzie wyglądało i jak się odnajdziemy, czy te protesty, czy no, różne nastawienie do Kościoła, ale ta odwaga no, przychodzi, tak jak na takiego Piotra, który no właśnie nie wiadomo skąd się pojawił, Pan go w sobie jakoś wybrał, wypatrzył, no i poszedł i głosił. Bardzo dziękuję, księże biskupie, za to wprowadzenie. Ksiądz Łukasz Zygmunt, dyrektor dzieła misyjnego diecezji kieleckiej. Co to jest to dzieło misyjne w diecezji? Tutaj akurat kieleckiej, więc na przykład diecezji kieleckiej, ale czym się zajmuje takie dzieło misyjne? Jak funkcjonuje?
Zawsze lubię używać takiego porównania, że misjonarze są na tej pierwszej linii frontu głoszenia Ewangelii, podobnie jak żołnierze, kiedy podejmują jakąś walkę, trud, ale oni muszą mieć całe zaplecze, żeby, prawda, to głoszenie Ewangelii mogło być takie, można powiedzieć, realne. Potrzebują misjonarze poważnego zaplecza i tym zapleczem są papieskie dzieła misyjne, tym zapleczem są wszystkie, można powiedzieć, struktury, komisje Episkopatu Polski, czy też innych episkopatów świata, które mają za zadanie wspierać Ojca Świętego w tym dziele misyjnym. To czynią przede wszystkim papieskie dzieła misyjne, a my na szczeblu diecezjalnym nie tylko mamy animować, prawda, kapłanów, duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego, ale przede wszystkim świeckich. Mamy cały czas nieustannie powtarzać, przypominać, że od chwili Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy misjonarzami, że jest to misja każdego z nas. Święty Jan Paweł II powiedział, jeżeli ktoś przyjął Pana Jezusa, nie chce i nie może go zatrzymać dla siebie i może w ten wieczór też trzeba przypomnieć, że nie możemy spokojnie spać, jak tyle milionów ludzi na świecie nie zna Pana Jezusa. I właśnie każda diecezja ma takie zaplecze dla misjonarzy. Oczywiście każdy biskup diecezjalny jest tym pierwszym misjonarzem i wszyscy biskupi, którzy, prawda, mają powierzoną diecezję, by również otoczyć troską tych, których posłali ich poprzednicy, że też, prawda, oni sami. I dlatego to misyjne dzieło diecezji kieleckiej, czy też innych diecezji, ma za zadanie, prawda, wspierać misję. Nasz biskup Jan Piotrowski często powtarza, że to są dwie ręce, prawda, jeżeli chodzi o działalność misyjną. Papieskie dzieła misyjne i Konferencja Episkopatu Polski do spraw misji ogólnie pomagają wspierając Ojca Świętego, a to misyjne dzieło diecezjalne jest tą drugą ręką, które bezpośrednio realizuje projekty, zadania, które misjonarze, misjonarki przesyłają do swoich biskupów, bo jak już wspomniałem, każdy biskup ma zająć się, czy otoczyć troską tą duchową, materialną, jakąkolwiek inną troską tych misjonarzy, którzy zostali posłani. I właśnie tak jak jedną ręką są papieskie dzieła i Konferencja Episkopatu do spraw misji, tak drugą ręką są, prawda, te misyjne dzieła diecezjalne. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że nasza diecezja cieszy się bardzo, można powiedzieć, już od wielu, wielu lat, już od XX wieku. Widzimy, że, prawda, po Soborze Watykańskim II dopiero tak naprawdę rozszerza się ta działalność misyjna. Wcześniej bardziej zakony działały, prawda, wspólnoty zakonne. Dopiero później księża diecezjalni mieli możliwości wyjazdu na misję. I dlatego każda diecezja to misyjne dzieło powinna mieć, czy też ma. I chcę powiedzieć, że w naszej diecezji kieleckiej, bo tu się dziś znajdujemy, i możemy się poszczycić wieloma takimi dobrymi inicjatywami misyjnymi. Można ci wspomnieć błogosławionego księdza Józefa Pawłowskiego, który jako rektor seminarium, proboszcz Bazyliki Katedralnej, był również odpowiedzialnym za misję. To on tutaj tworzył, można powiedzieć, całą działalność misyjną. Jeszcze nie było tych wszystkich struktur, które są dzisiaj, o których będę pewnie jeszcze mówił w późniejszych tutaj, w późniejszym naszym spotkaniu, ale chcę powiedzieć, że on przede wszystkim zajął się tą formacją misyjną kapłanów. Później sługa Boży, ksiądz Wojciech Piwowarczyk, który był ojcem duchownym w naszym kieleckim seminarium. Starsi księża jeszcze go pamiętają, opowiadają, że przychodził, mówił o misjach, rozwieszał mapę w kaplicy, tłumaczył w taki prosty sposób o zadaniach misjonarzy. No i oczywiście wielcy poprzednicy naszej diecezji, biskup arcybiskup Szymecki, Stanisław, świętej pamięci biskup Kazimierz Ryczan, który posłał tak wielu misjonarzy, prawda, do posługi misyjnej. No i teraz ksiądz biskup Jan Piotrowski, wieloletni misjonarz. Jak często mówimy, że my kontynuujemy to wielkie dziedzictwo naszych poprzedników diecezji kieleckiej. Dlatego nasza diecezja ma się czym poszczycić. Może jesteśmy biedną diecezją, bo niezbyt dużą diecezją. Tutaj jest obszar wiejski, prawda? Dużo parafii, nie ma jakiegoś przemysłu, ale muszę powiedzieć, że ludzie są bardzo zaangażowani w dzieło misyjne. W wielu kościołach w pierwszy piątek modlimy się za misjonarzy i misjonarki i ludzie przeznaczają wiele ofiar, nieraz odkładając sobie od ust na misję, patrząc na te statystyki również, które przysyłają nam z konferencji episkopatu czy z papieskich dzieł misyjnych. Jestem bardzo wdzięczny właśnie ludziom świeckim i duszpasterzom, że kontynuujemy to wielkie dziedzictwo właśnie dzieła misyjnego, że jesteśmy zakochani w misjach, że po prostu na dzień dzisiejszy posługuje z ziemi świętokrzyskiej około 30 misjonarzy i misjonarek. Są to osoby świeckie, osoby duchowne, konsekrowane. Mamy wiele wyjazdów misyjnych studentów i medycyny i studentów naszego seminarium. I można powiedzieć tak, mówiąc o misyjnym dziele diecezji, że kontynuujemy to wielkie dzieło, oczywiście rozwijając i poszerzając nowymi pomysłami te różne inicjatywy, które są bardzo potrzebne i ważne dla całego Kościoła, bo to jest bardzo istotne. Kochać Chrystusa to znaczy nie zatrzymywać Go dla siebie, ale głosić Go innym i robić wszystko, by jak najwięcej ludzi poznało Jezusa.
Jeszcze dopytam, czyli taka specyfika papieskich dzieł misyjnych czy dzieł misyjnych konkretnej diecezji dla każdej diecezji jest to trochę inna, bo to ma związek pewnie i z możliwościami, z ilością misjonarzy, no i też z pomysłami szefa na przykład dzieł misyjnych.
Oczywiście myślę, że dużą rolę tutaj odgrywa biskup diecezjalny, czy też księża biskupi, którzy właśnie w tym momencie powołując dyrektora misyjnego dzieła, czy też, prawda, papieskich dzieł, no, nakładają jakiś obowiązek. Oczywiście też w taki sposób, żeby ci misjonarze nigdy nie byli osamotnieni, czy też nie czuli się, że są, prawda, bez wsparcia. To jest też ważne. Wielu misjonarzy, kiedy też spotykałem tych, którzy, prawda, mogłem odwiedzać, jest ksiądz Wojciech, gdzie mogłem być w Kazachstanie i wielu innych misjonarzy, czy w Peru będąc, czy na Wybrzeżu Kości Słoniowej, czy też w Brazylii. Właśnie taką wielką wdzięcznością zawsze mówili o diecezji, do której przyjeżdżają, że jak przyjeżdżają do diecezji, to czują się, że osoby świeckie, kapłani zapraszają właśnie tych misjonarzy, misjonarki do swoich parafii, czy też zawsze każdy biskup, pierwsze co, który spotka misjonarza, czy pomocniczy biskupi, czy nasz biskup obecny, Jan, zawsze mówią do tych misjonarzy, pamiętajcie, żebyście do nas przyszli. Oczywiście otaczają ich nie tylko modlitwą, ale i też ofiarą. Dlatego widzimy, że to misyjne dzieło diecezjalne we wszystkich diecezjach może mieć inną specyfikę, ale działalność, cel jest podobny, czyli wspierać swoich misjonarzy, bezpośrednio swoich misjonarzy, by oni realizowali te dzieła, te projekty, które, prawda, są w ich planach czy też założeniach.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Łukasz Zygmunt, dyrektor dzieła misyjnego diecezji kieleckiej. I mamy dwoje misjonarzy, tych żołnierzy, jak to ksiądz Łukasz nazwał, tych, którzy są na pierwszej linii frontu. Pani Anita Chełminiak, świecka osoba, bez świecka. Żadnych ślubów. I tym podobnych.
Świecka osoba.
No to proszę powiedzieć, troszeczkę więcej o sobie, jakie wykształcenie, czy jakie zainteresowania i dlaczego jest pani, no bo to chyba się jest zawsze taką świecką wolontariuszką, misjonarką, mimo że się bezpośrednio na misjach nie przebywa.
Jak najbardziej, też tak to czuję na pewno. Jako świecka osoba wcześniej, przed laty, nie myślałam o misjach i bardzo chciałabym się podzielić tym właśnie początkiem, bo uważam, że to jest bardzo istotne. Bardzo istotne jest głosić i mówić o misjach. Istotne jest zapraszać misjonarzy, bo w moim przypadku właśnie zaproszony misjonarz, naprawdę nie wiem skąd, nie wiem jak ten ksiądz miał na nazwisko. Byłam gościnnie w parafii w Zagnańsku, pamiętam to jak dzisiaj. bardzo gościnnie, nigdy tam wcześniej nie bywałam. I nagle weszłam do kościoła, miałam możliwość usłyszeć kilka jego zdań, wspomnień z Afryki, tylko tyle pamiętam. I tymi słowami przez usta tego właśnie misjonarza, też uważam, Pan Bóg tak do mnie tutaj dotarł, bo wtedy właśnie zrodziło się to pragnienie w moim sercu, gdzie pomyślałam, ja też chcę wyjechać. I od tego momentu zaczęło się każde inne moje działanie, wszystkie podejmowane decyzje. Dlatego o tym mówię, bo te decyzje to między innymi fakt podjęcia kolejnego kierunku studiów. Ja wtedy byłam studentką biologii na Świętokrzyskiej Akademii. Moment właśnie tego pragnienia wyjazdu też spowodował, że podjęłam jeszcze studia później takie farmaceutyczne, żeby móc bardziej służyć, bo wydawało mi się tak po ludzku, że to będzie bardziej przydatne. No później jeszcze jakieś tam kolejne decyzje o tym, żeby było też doświadczenie w aptece, żeby to było nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Bardzo, bardzo dobrze chciałam się przygotować do tego wyjazdu, cały czas nosiłam to w sercu. Aż do momentu, aż się oczywiście to zrealizowało. I drugim światłem było również, była osoba świecka też stanęła na początku tej drogi, niemalże jednocześnie, bo to świadectwo usłyszane księdza było później też wsparte świadectwem osoby świeckiej ze wspomnienia rocznego pobytu również w Afryce. Więc no, jakby dostałam dwa takie sygnały, dwa takie mocne bodźce, dlatego uważam, że bardzo znaczące jest głośne, wyraźne mówienie o misjach wszystkim.
I jakie doświadczenie misyjne już za panią? A jakie przed? Jakie marzenia może?
Marzenia są wielkie. Jakie są przed, to Pan Bóg wie. Jeżeli będzie taka możliwość, do dyspozycji zawsze, bo faktycznie potwierdzam, że poczucie misyjności jest w człowieku już... Uważam, że podczas formacji w ogóle takiej każdego świeckiego człowieka, niekoniecznie formacji misyjnej, ono, tak jak w słowie wstępu ksiądz biskup powiedział, no Kościół jest misyjny, więc będzie to zawsze, będzie budziło taką misyjność w człowieku. Natomiast konkretne przygotowanie misyjne, tym bardziej jeszcze mocną pieczęć na to kładzie. Więc ja się czuję misjonarką i będę się czuła misjonarką, bez względu na to, gdzie będę i czy mój stan się zmieni. Natomiast no dotychczas miałam ten zaszczyt posługiwać w Paragwaju. Były to dwa wyjazdy. Mimo mojej takiej dobrowolności, zawsze, znaczy no, dwukrotnie miałam wskazany ten kraj do posługi, do pomocy. Takie jest moje doświadczenie. Współpracowałam tam pierwszym razem z siostrami elżbietankami. To była praca pedagogiczna i praca na polu medycznym również. Drugi wyjazd to współpraca z ojcami werbistami. Też praca pedagogiczna.
Jak to się robi, że staje się misjonarką świecką? Przyszło marzenie, pomysł, świadectwa tych, którzy mówią. I co dalej? Jakie kroki trzeba podjąć? W pani przypadku jakie to były kroki?
Kroków było dużo różnych, bo wspomniana świecka osoba wyjechała na misję ze Zgromadzeniem Sióstr Kanosjanek, w tamtym momencie dla mnie jeszcze obcym zgromadzeniem, ale dzięki właśnie tej osobie, którą poznałam, później też na formacyjne spotkania regularnie jeździłam z tą osobą do tych sióstr. Niemniej jednak ten proponowany przez siostrę sposób przygotowania był, uważałam, dla mnie zbyt trudny, ponieważ wchodziło w grę kilka języków obcych naraz i stąd no, szukałam innej drogi. Inną drogą okazało się Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie po prostu, gdzie no może jest to troszkę bardziej wymagające, bo czas przygotowania trwa 9 miesięcy, a nie tak jak w innych zgromadzeniach czasami dużo krócej. No ale myślę, że tak piękny czas dla mnie nigdy nie, no niezapomniany na pewno i dobrze się zapisał i w moim sercu i w pamięci. Świetne przygotowanie pod każdym względem językowym i formacyjnym. Także z pewnością Kościół w Polsce również oferuje bardzo dobre miejsce do tego przygotowania.
I jeszcze ostatnie pytanie teraz. Taka wyprawa misyjna, na której pani była, ile ona trwała?
dla osoby świeckiej po skończeniu takiego przygotowania formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej to jest minimum 2 lata. Później oczywiście można to przedłużać. Najczęściej pierwszy pobyt, przyjazd do kraju z powrotem dopiero jest właśnie po 2 latach i wtedy też ten misjonarz decyduje, czy powraca z powrotem, czy zmienia placówkę, czy jest jakaś konieczność w ogóle, że na przykład musi gdzie indziej przelecieć do innego kraju. Także no 2 lata.
Czyli
minimum.
To jest już konkret pewien. O szczegółach będziemy za moment też rozmawiać. No i na koniec na deser sobie zostawiliśmy księdza Wojciecha Skorupę. No właśnie, już tyle usłyszał. Ciekawe, co powie. Jak się trafia na misję w diecezji kieleckiej? Za karę, w nagrodę, z pragnienia? Jak to się dzieje?
Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Na początku chciałbym pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja i rozpocząć może tak od podziękowania, od takiej wdzięczności dla wszystkich właśnie przyjaciół, misjonarzy, którzy pamiętają o nas w modlitwach i też, jak już było to podkreślone, pomagają, wspierają też materialnie. Teraz, tak jak ojciec zapytał, za karę czy nie za karę. Tak, no w moim przypadku było to 8 lat, prawie 8 lat, więc no ja uważam, że to nie za karę, a wręcz przeciwnie. Jestem wdzięczny Panu Bogu za ten piękny czas posługi misyjnej na stepach kazachstańskich. Tak krótko, jak to się właśnie ta przygoda zaczęła, jak się to stało, że wyjechałem akurat właśnie do Kazachstanu, a nie do Paragwaju czy do Brazylii. W Kazachstanie pracował ksiądz naszej diecezji, ksiądz Zygmunt Kwieciński. Tam budował kościół w Kochszetau wraz ze wspólnotą w 1995 roku. I później w 2001 roku, będąc tutaj na urlopie w Polsce, zaproponował nam, studentom, wtedy klerykom naszego seminarium kieleckiego z ówczesnym rektorem, no obecnym biskupem siedleckim Kazimierzem Gurdą, i pojechaliśmy busem do Kazachstanu. I pierwszy taki, to był niesamowita wyprawa, oczywiście przez całą Rosję, przez cały ten szeroki step, różne historie niezapomniane. Dotarliśmy po 3 dobach do Kazachstanu i no, dojechaliśmy do takiej jednej miejscowości Oziornoje, znane myślę i w świecie, ale i tu w Polsce też. Jest tam sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. I tam właśnie w tej wiosce takiej, której zamieszkiwało na ten czas może 400 osób, piękne sanktuarium, do którego weszliśmy, i pierwsze, co mnie tak uderzyło jako jeszcze studenta seminarium, też przygotowującego się do kapłaństwa, no widząc właśnie te babcie, Polki, które zostały tam zesłane na stepy kazachstańskie z wnukami, klęczącymi w ławkach tej świątyni i odmawiającymi właśnie różaniec. No, przeżywamy też miesiąc październik, miesiąc różańca świętego, i wtedy właśnie odmawiając różaniec, ale w języku polskim: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, i wspólnie z tymi właśnie wnukami. To takie niesamowite, tyle 5000 prawie kilometrów od rodzinnego kraju, tu od Polski, i słyszysz swój ojczysty język, i to jeszcze właśnie modlitwa. Dla nas, dla mnie osobiście jako studenta przygotowującego się właśnie do kapłaństwa, to było jeszcze bardziej taka motywacja do tego, aby iść dalej, iść do końca i zostać kapłanem i głosić Chrystusa. I wtedy właśnie też pojawiła się taka myśl, żeby w przyszłości właśnie tu wrócić. Czyli mówię o Kazachstanie, może nie o Oziornoje, ale właśnie o wschodzie, żeby tam właśnie do tych ludzi przyjechać i głosić Chrystusa. To był taki właśnie moment. No i tak też się stało po kilku latach mojego duszpasterzowania w Polsce. Po 6 latach wyjechałem właśnie do Kazachstanu, do miejscowości Kochszetau, do miasta, które liczy około 150 tysięcy ludzi. Jest jeden kościół katolicki, 3 meczety i 2 cerkwie prawosławne. Także to był taka moja była przygoda wyjazdu do Kazachstanu nie za karę.
I jeszcze słowo księże Wojciechu. Jak tam wygląda praca? Jak wygląda posługa w kościele? No wiadomo, że jeden kościół katolicki, takie potężne miasto. No i pewnie katolicy gdzieś tam też porozrzucani. Czy to Polacy, czy Kazachowie też, czy jakieś inne nacje? Jak to wyglądało?
Kazachstan oczywiście liczy około 130 narodowości, więc jest bardzo wymieszany narodowościowo. Jeśli chodzi o Polaków, tych, którzy pozostali, czyli ich potomnych, to młode już pokolenie, oni rzeczywiście są w różnych zakątkach Kazachstanu i wioskach, miejscowościach. Nie zawsze mają tę możliwość dotarcia do kościoła, czy nawet, żeby ich kapłan też odnalazł. No próbowaliśmy to czynić. Natomiast no do tego na pewno też służyły w tym kontekście nam pomocą, służyła pomoc właśnie tutaj dzieła misyjnego naszej diecezji. Ksiądz Łukasz, który właśnie tutaj jest odpowiedzialny, był właśnie w Kazachstanie, zobaczył też jak to funkcjonuje i też chyba to go tak zmotywowało do tego, aby nas tam wesprzeć misjonarzy i został podarowany nam samochód, bardzo duży bus, taki 9-osobowy. A to przede wszystkim dlatego, że tak jak ojciec tu zapytał, właśnie te odległości i ci ludzie w różnych zakątkach dojeżdżałem do trzech wiosek na mszę świętą i było też tak, że po drodze po prostu z wioski zabierałem osoby, żeby ich dowieźć na Eucharystię, bo no samym byłoby im trudno, prawda, dojechać. I w związku może tak z tą pomocą materialną, tym samochodem, chciałbym się podzielić takim właśnie świadectwem, które przeżyłem osobiście i też powtarzam tutaj w Polsce w różnych okolicznościach, kościołach. Właśnie to było w 2016 roku. Pojechałem na wioskę Nikolsk, do wioski Nikolsko, jest to 50 kilometrów, na mszę świętą 24 grudnia do południa, żeby później zdążyć wrócić na mszę świętą do centralnego kościoła, do Kochrzytał. I tam po mszy świętej w tej wiosce, gdzie przychodziło około 12, może 14 osób, wszystkich katolików, wtedy po tej mszy świętej bardzo tam usilnie prosili, niech ksiądz przyjedzie do nas jeszcze chociażby w oktawie Bożego Narodzenia, chcielibyśmy mieć też mszę świętą. I ja mówię, jak najbardziej, jak tylko będzie droga i możliwy dojazd, to przyjadę. Ale tak oczywiście natura sprawiła, że właśnie w nocy w pasterkę, w Wigilię dosypało śniegu, na 3,5 metra śniegu. I był taki odcinek 30 kilometrów, po takim grejderze trzeba było przejechać, a tam 3,5 metra wtedy śniegu, więc nie było możliwości. I sami dzwonili tam nawet do mnie, babcia Ania, odpowiedzialna za tę wspólnotę. Proszę księdza, niech ksiądz nie jedzie, niech ksiądz się nie wybiera, bo minus 36 stopni, nie ma drogi, jeszcze ksiądz zamarznie i wróci i tak dalej. Jak będzie droga, to będziemy dzwonić. I tak się to wszystko przeciągnęło aż do początku kwietnia. Dlatego, że były burany, śniegi, nie odśnieżali tam, także ani oni nie mogli wyjechać, ani też dotrzeć tam do nich. W tym czasie tam zmarło dwie osoby z naszych katolików, chowali sami, ponieważ nie było kapłana, nie mógł dojechać ksiądz. I początek właśnie kwietnia, kiedy babcia Ania dzwoni, proszę księdza, niech ksiądz przyjedzie, my chcemy do spowiedzi, chcemy, żeby była msza święta, tyle księdza nie było. Pytam się przez słuchawkę, babcia Ania, co wam potrzeba, może coś wam przywieźć? I ona takim pokornym głosem do słuchawki mówi, niech ksiądz przywiezie chleba, niech ksiądz przywiezie chleba. Ponieważ mieli tam sklep, ale jak nie było drogi, więc też nie było możliwości. I właśnie dzięki tutaj pomocy naszej diecezji, mając tego busa dużego, podjechaliśmy do sklepu w mieście w Kochrzytał z siostrami zakonnymi tym busem. Wchodzę do sklepu, trzy półki takie chrupiący, świeżutki, pachnący chleb. I mówię do tej pani, kupuję wszystko. Ona tak patrzy na mnie, mówi, nie wyglądasz na takiego głodnego. I ja mówię, potrzeba na wioskę, jest chleba, więc kupuję ten chleb. No i dojechaliśmy, jest rzeczywiście, wyglądają w tej kapliczce taki, no to taki stary domek, tam piec taki z gliny. Oni tam już czekają na kapłana, wychodzą, oczekują tam z wnukami, z dziećmi. I po mszy świętej mówię, przywiozłem wam chleb, także zapraszam do samochodu po chleb. I co ciekawe, że wychodząc z tej kapliczki, widzę, że idzie tłum ludzi, nie tylko nasi katolicy, ci, którzy byli na Eucharystii, ale idą pozostali. Tam było około może 60 rodzin zamieszkiwało tę wioskę. Muzułmanie, prawosławni, inne narodowości, wyznawcy religijni. I ja mówię, Panie Boże, tak sobie pomyślałem, popatrzyłem w niebo jak Pan Jezus. Ja mówię, Panie Boże, że teraz no działaj, rozmnażaj, ponieważ nie wiem, czy wystarczy wszystkim. A nie chciałbym, żeby ktoś nie otrzymał. I ustawiła się taka kolejka. I to, co jeszcze tak zauważyłem, co mi pozostało w sercu i w oczach, dwojga dzieci takich 6-7 lat, podejrzewam, że prawosławni z pochodzenia, bo tam nie chodzili do nas, do wspólnoty na mszę świętą. I tak stoją niepewni w tej kolejce. Wchodzą, wychodzą, tak tutaj, ale wytrwale. I przyszła ich kolej. I ten chłopczyk, tak patrząc tak w dół, tak na te swoje może buty, tak nieśmiało mówi, a nam też dacie chleba? A nam też dacie chleba? Ja mówię, zobacz, wystarczy wszystkim, więc te dzieci wyciągnęły te maleńkie dłonie przed siebie, zimno, chłodno, ale wytrwale no, trzymają dłonie, położyły mi po bułce chleba. I to rzeczywiście nie było tak, jak często bywa, tu widzę no, u nas w kraju, w Polsce, w sklepach, w lekromówkę, po kolei, co tam różne rzeczy wrzucamy. Te dzieci po prostu niosły ten chlebek na tych maleńkich dłoniach przed sobą do domu. Patrzyłem tak kątem oka za nimi, bo dom od domu daleko, więc było widać, jak one wracały z szacunkiem, niosąc właśnie ten Boży dar, chleb upragniony. I też sobie tak uświadomiłem, że jest to taki też znak, jak właśnie my kapłani czy wierni uczestnicząc w Bożym ciele, kiedy czy też podczas adoracji, kiedy kapłan czy w czasie każdej mszy świętej podnosi kapłan najświętsze ciało Jezusa Chrystusa z szacunkiem właśnie i tak właśnie te dzieci z takim szacunkiem niosły ten chleb do swojego domu, aby podzielić się pewnie z babcią, z dziadusiem, z rodzicami. Także przydał nam się samochód, przydała się modlitwa na pewno wielu przyjaciół misji, misjonarzy i za to jestem ogromnie wdzięczny. No i do przodu.
Tak, alleluja i do przodu. Oto ja poślij mnie, taki dzisiaj temat podejmujemy już, no taką delikatną paletę, jak Państwo słyszeliście, mamy przedstawioną, ale to jest tylko taka namiastka tego pewnie doświadczenia, które nasi goście mają. Ksiądz biskup odejdzie niedługo od nas z tego studia tymczasowego, tak mówiąc konkretniej. Dlatego chciałbym zapytać, księże biskupie, zanim poprosimy też słuchaczy, chciałbym zapytać o to, jak, bo słyszeliśmy też ze świadectw, że takie powołanie misyjne rodzi się no, poprzez świadectwo bardzo konkretne. Czy to dzisiaj przekazywane przez misjonarzy duchownych czy świeckich, czy osoby konsekrowane na ambonach, są niedziele misyjne, są spotkania z misjonarzami, ale historycznie, na przestrzeni wieków, jak ten zapał misyjny był kształtowany, był rozpalany, bo wiadomo, że różne dzieje były i Polski, i też świata całego, tego świata misyjnego, więc jak to wszystko wyglądało?
Nim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, czy może szereg pytań, to taka uwaga wcześniej. No, mój przedmówca nas trochę taki czar rzucił tutaj w to miejsce misyjny, czar chrystusowy. I tak chciałby się powiedzieć, ja słyszałem takie, a chyba wszyscy żeśmy słyszeli, że miłość niejedno ma imię. A dzisiaj moglibyśmy z samą odpowiedzialnością powiedzieć, że misje niejedno mają imię. Kto zetknął się z nimi, kto ich doświadczył, a tak sobie myślę, tak w sposób bardzo konkretny, to może wiele na ten temat powiedzieć i opowiadając, to niejednemu łza z oka popłynie. Wsłuchując się właśnie w takie słowa. I, no i tak myślę, że No właśnie tego typu przykłady świadczą o tym, że wielki sens ma. Nawet jeżeli nie mogę sam uczestniczyć w misjach, nie mam tego powołania, to zawsze mogę wspomóc kogoś gdzieś. Zawsze mogę pokazać, że misje związane są z miłością Chrystusa, która jest przekazywana ręką człowieka. Misje na przestrzeni historii, właśnie, to jest oddzielna rzecz, no i oddzielna dyscyplina wiedzy. Można ją studiować. Kształtowały się na różne, można by powiedzieć, sposoby. Tak może w jednym zdaniu powiem, że była taka tendencja w swoim czasie, że wielkie mocarstwa, kraje wspierały misjonarzy, ale widziały w misjonarzach jakby swoich pracowników i wysłańców, i nie była to dobra metoda zawsze wtedy, kiedy Kościół zbyt mocno wiązał się, no upatrując w tym konkretną pomoc dla dzieła misyjnego, z królami, królestwami, cesarstwami, państwami. To dzieło misyjne źle na tym wychodziło. Najlepiej wychodzi wtedy, jeżeli za tym dziełem stoi modlitwa i bardzo konkretna pomoc bardzo konkretnych ludzi, nawet mała, ale rodząca wspaniałe owoce. Więc nie w tych środkach jest sens i istota, ale w modlitwie i w nawet i najmniejszej ofierze, która może być tak pięknie jakby przemieniona w chleb, który staje się miłością. Odpowiadając na te pytania zadane przez ojca, dotyczące może trochę historii, chciałbym odpowiedź bardziej uszczegółowić i zwrócić uwagę na rzeczywistość polską i misję na terenie Polski, ale w takim może takim trochę szczególnym okresie. Myślę tutaj o okresie międzywojennym, wtedy kiedy w Polsce do Polski zawitała wolność, wtedy kiedy Polska stała się krajem samodzielnym, niezależnym. Wtedy również Kościół zaczął jakoś tak oddychać, jeśli tak mogę powiedzieć w tym momencie, pełnymi płucami, to znaczy realizować rzeczywiście różne dzieła, w tym dzieło misyjne już w sposób taki pełny. Do tej pory w czasie epoki zaborowej, w okresie zaborów, nie było to możliwe. Nie znaczy to, że nie było Polaków na misjach. Byli wysłani przez różne zgromadzenia zakonne, ale jednak to było ograniczone. To jest też bardzo ciekawy okres i bardzo ciekawe i konkretne postaci, które zakonników, misjonarzy, często ludzi bardzo ich wszechstronnie wykształconych, lekarzy pracujących w różnych rejonach świata. Ale wróćmy do okresu międzywojennego i do Polski. Mianowicie chciałbym powiedzieć o tym, że na działalność misyjną, na to piękne dzieło Kościoła można patrzeć jakby w różnych przestrzeniach. Jedna z tych przestrzeni to wiąże się z działalnością kulturową, kulturalną, raczej kulturową, wolałbym używać tego terminu. I idzie mi tutaj bardzo konkretnie o pewien pomysł, na który wpadli misjonarze właśnie w okresie międzywojennym, żeby związać kraj, Kościół w kraju z działalnością misyjną. I posłużyli się bardzo konkretnie prasą, polską prasą, często pierwszymi polskimi periodykami kościelnymi, które zaczęły wtedy wychodzić, a ich twórcami, założycielami i wydawcami były różne instytucje. Najczęściej były to zgromadzenia zakonne, które zaczęły wysyłać swoich przedstawicieli, członków na misję, ale teraz tak, żeby była komunikacja między nimi a krajem, używano prasy do tego. Mianowicie ci zakonnicy pisali listy, w redakcjach je odpowiednio obrabiano, zamieszczano na łamach prasy, a jednocześnie pisano, drukowano bardzo konkretne artykuły, dzięki którym, no właśnie, działo się wiele. Ktoś zapyta na pewno, co się działo. I ta szeroka działalność prasy misyjnej służyła wielu dziełom. Mianowicie przede wszystkim to było dzieło informacyjne, bo prasa informuje, a więc dzieło informowania o misjach, o zakonie, ale nie tylko, o tych krajach, gdzie pracowali misjonarze, a więc dziedzina geografii, różnych zwyczajów, jakie tam panowały. To jest nie tylko kwestie religijne tu wchodzą w grę, bo tak mogłoby się komuś wydawać, że o czym pisali, a tylko pewnie o modlitwach i tylko właśnie o kwestii religijnej, która jest oczywiście bardzo ważna, ale właśnie patrzono na działalność misyjną szeroko. I to jest zasługa niesamowita tych ludzi, którzy tworzyli właśnie tę prasę. A więc oddziaływali to oddziaływanie poprzez informowanie w różnych dziedzinach. Pamiętajmy o tym, że misjonarze wtedy, ale i dzisiaj również, wyjeżdżając na misję, są takimi polskimi ambasadorami tam, gdzie oni jadą. Przecież ci ludzie nie przestają być Polakami. Ci ludzie nie przestają być ludźmi wychowanymi w tym czasie, w tej kulturze i teraz jadą do innych krajów i tam w jakiś sposób reprezentują i Polskę, i nasz kraj, a nade wszystko Kościół Polski. Więc też muszą to być ludzie, myślę, że będzie jeszcze i o tym mowa, po odpowiedniej formacji, odpowiednim przygotowaniu, żeby sobie dawali radę tam, gdzie właśnie, tak jak pani nam tu zresztą mówiła ładnie o tym przygotowaniu wcześniejszym, żeby dawać sobie radę na tym terenie, gdzie zostanę posłany. Dalej ta prasa misyjna wychowywała przyszłe powołania do kapłaństwa życia zakonnego, wychowywała przyszłych misjonarzy, ale nie tylko, ona wychowywała w duchu patriotycznym, czyli wychowywała obywateli polskich, którzy tak pięknie się potem sprawdzili w okresie II wojny światowej. Skąd ci ludzie, patrioci w tym okresie, skąd oni się wzięli? Było to właśnie oddziaływanie również i tych pierwszych mediów katolickich o charakterze misyjnym. Może jeszcze słowo, kto był odbiorcą tej prasy. Otóż trzeba powiedzieć, że prasę misyjną najogólniej adresowano do szerokiego czytelnika, ale też były bardzo konkretne tytuły adresowane na przykład do inteligencji, a więc poziom artykułów i materiałów zamieszczanych musiał być odpowiedni. Były czasopisma adresowane do pań, do kobiet, adresowane do dzieci, czyli specjalny język, specjalne artykuły, grafika odpowiednie jak na owe czasy, do uczniów, do studentów. Pamiętajmy, że na polskich uniwersytetach w tamtym czasie istniały akademickie, jak to mówiono wtedy, koła misyjne. Akademickie koła misyjne, koła misyjne inteligencji, koła misyjne kobiet. To była bardzo szeroka działalność i prasa służyła w tej dziedzinie rozwijaniu, krzewieniu, jakby rozpalaniu tej idei misyjnej. Myślę, że tak wiele by można jeszcze mówić. Tak opracowując ten temat, naliczyłem bodaj 38 tytułów prasy katolickiej całkowicie misyjnej. To były tytuły całkowicie poświęcone misyjnym, ale były również i takie, które posiadały bardzo konkretne działy misyjne. No i były takie wreszcie, które często, już bez działów, ale bardzo często podejmowały tę tematykę. No i jeszcze taka uwaga, jaka tu ciśnie się na usta. Zwróćmy uwagę, wtedy nie było telewizji, nie było internetu. Radio jeszcze, już było, ale w powijakach. To jest okres międzywojenny. Prasa w tym czasie jest dla młodzieży polskiej, dzieci polskich, w ogóle dla ludzi, jest oknem na świat. Więc wyobraźcie sobie Państwo te gazety, które się ukazywały wśród wielu innych katolickich czy świeckich, to o charakterze misyjnym, one były naprawdę czytane. I z bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem, i wdzięcznością. I wreszcie powiedzmy i to, że fenomen misyjny, czy fenomen Kościoła w Polsce międzywojennej polega właśnie na tym umisyjnieniu Kościoła w Polsce, ludzi tworzących Kościół w Polsce. Umisyjnieniu. Właśnie korzystano w ten sposób z mediów i te media pierwsze, czyli prasa, służyły temu dziełu.
Bardzo dziękuję. 20 minut, prawie po 22 już jesteśmy w Kielcach, a rozmawiamy na temat Oto ja, poślij mnie. Trwa spotkanie takie misyjne rodziny Radia Maria w parafii katedralnej. Jesteśmy w bliskości katedry kieleckiej z naszymi gośćmi i rozmawiamy o misjach. Na tematy misyjne też mówimy. Mam nadzieję, że Państwo też uzupełnicie te nasze rozmowy. Może misjonarze, może wolontariusze świeccy, może ci, którzy włączają się w te dzieła misyjne tutaj z kraju, chcieliby dać świadectwo, powiedzieć, jak można jeszcze w tych misjach uczestniczyć. Numery telefonów podajemy 693 112 200, 693 112 200 albo 693 112 255, 693 112 255. To są nasze numery wyjazdowe, one są stałe, więc będziemy je powtarzali oczywiście, ale mam nadzieję, że też już sobie je będziemy powoli zapisywali, zapamiętywali i w poniedziałki z nich korzystali. Chwila oddechu, a za moment wracamy do rozmowy.
Wątpienie i trwogę i choć świat się śmieje z proroków, musimy świadczyć odważnie w służbie ludziom i Bogu.
Dzielmy się wiarą jak chlebem, to takie też misyjne wezwanie i też to, o czym mówiliśmy, o chlebie, takim prawdziwym chlebie, który no może dla nas jest takim powszednim chlebem rzeczywiście, a dla niektórych bardzo cennym darem. Jesteśmy w Kielcach, rozmawiamy na temat Oto ja poślij mnie. Przypomnę Państwu jeszcze numery telefonów do naszego studia wyjazdowego 693 112 200. 693 112 200 i 693 112 255, czyli tylko końcówką się różnią. Mamy telefon, bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi ojciec Stanisław Olesiak, rybista, a pozdrawiam ojca Grzegorza, księdza biskupa Andrzeja, który już prawdopodobnie już poszedł.
Nie, jeszcze został. Spodobało się księdzu biskupowi i został jeszcze troszeczkę z nami.
A, został.
Tak.
Ale przede wszystkim serdecznie pozdrawiam księdza biskupa Jana Piotrowskiego, wielkiego misjonarza Afryki, Ameryki Łacińskiej, jak i teraz właśnie ordynariusza diecezji kieleckiej. Przepiękna była homilia, ale cudowne słowa, które powiedział Wara od mojej katedry. Przecież ojcze Grzegorzu, jesteś, bo ojciec też był misjonarzem w Rosji, jak mi wiadomo, jak słyszałem. Misja to jest temat przeogromny. Ja też jestem człowiekiem raczej starszym, 60 plus, nawet więcej, ale ja jestem przykuty do łóżka. Kiedyś usłyszałem te słowa, które Bóg kierował do mnie, powiedziałem, oto ja poślij mnie, Panie. To były lata, Boże. I wtedy zgromadzenie Słowa Bożego posłało mnie do Afryki, do Angolii. Tam nie byłem długo, bo choroba, malaria, amebioza, aż w końcu stwardnienie rozsiane, łózek inwalidzki i łóżko, a w tej chwili częściej łóżko i ból, cierpienie nie do zniesienia. Ale co chcę powiedzieć na temat misji? Strasznie mnie ujęło to, jak bodajże ksiądz Wojciech, który był w Kazachstanie, mówił o tym chlebie. Tak?
Zgadza się. Halo, ksiądz Wojciech. Ksiądz Wojciech z Kazachstanu, tak.
Tak. Właśnie mówił o tym chlebie. Boże, tego chleba my dzisiaj mamy za dużo. I to, co się dzieje w naszej Europie, to jest tragedia, już nie mówiąc to, co było wczoraj. A jeśli ta sprawa misji, zgromadzenie Słowa Bożego, w latach 60. wysłało do Indonezji gdzieś około 30 misjonarzy. Po prostu to było niewiarygodne. Kraj komunistyczny wysyła misjonarzy do Indonezji, do kraju muzułmańskiego. I co się okazuje? Jak dobro się zwraca. Po tylu latach ci, którzy tam zasiali to Słowo Boże, złożyli swoje kości już w indonezyjskiej ziemi. I dzisiaj ich uczniowie, wychowankowie pracują w Polsce, studiują w Pieniężnie. To jest naprawdę coś wspaniałego, a zarazem jak Bóg jest hojny w dawaniu, jeżeli my również dajemy. wiemy. Jakby wspomniał ksiądz biskup, ojciec Dariusz, misjonarze Afryki, Ameryki Łacińskiej. I on żyje tym. Kiedykolwiek jest na południu tutaj, to zawsze wpada do mnie. Zawsze mnie odwiedzi. Za to ci księży biskupie bardzo, ale bardzo serdecznie dziękuję, że zawsze znajdziesz czas dla człowieka już chromego. I ja po prostu modlę się. Dla mnie różaniec to jest świętość. Jeżeli sobie nie zmówię radosnej, bolesnej, chwalebnej tajemnicy światła, ja nie mogę zasnąć. A zresztą mam i problemy ze spaniem, to też odmawiam sobie leżąc na tym łóżku, na tym pryczu. Pełen bólu i cierpienia, bo tak jak ja cierpię, to coś niesamowitego. W każdym razie to, co chciałem powiedzieć, że właśnie to dobro się wróciło. Wróciło się z Indonezji. Wraca się z Indii. Tam sługa Boży ojciec Mariusz Szelazek. Jeden, jedyny. Człowiek więzienia w Dachau, w Oświęcimiu. A mimo wszystko, proszę, jak oddziaływał na ludzi młodych, tak, że te powołania są. One, na razie ich nie ma w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że jest nie kryzys powołań. Ojcze Grzegorzu i kochani słuchacze i wszyscy odbiorcy, to jest kryzys dzisiaj człowieczeństwa. Człowiek dzisiaj zniczał. Człowiek dzisiaj właśnie ma za dobrze. Człowiek nie chwyci różańca do ręki. Człowiek się nie przeżegna. Tak akurat przed apelem jasnogórskim słyszałem, jak papież święty Jan Paweł II wyszedł do okna z dawnych, dawnych czasów. I tam, gdzie jest wolność, tam jest papież. I tak się zastanawiam. I teraz, wczoraj, po tym, że na Franciszkańskiej byli również ci osoby, które tyle lat temu krzyczeli i wołali, tam, gdzie jest papież, tam jest wolność. Pozdrawiam prowincjała ojca Sylwestra Grabowskiego. Pozdrawiam wiceprowincjała ojca Czesława z Raskowic, radę prowincjalną. Wszystkich współbraci, chorych, nade wszystko, bo ja się do nich dołączam, jak również zdrowych. I modlę się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby to światło, które przyszło na siebie, aby ono świeciło. Ono nie zgaśnie nigdy. To my zgaśniemy. Wtedy my zamkniemy swoje oczy i wtedy biada, kiedy staniemy przed obliczem Bożym. Dlatego ojcze, serdecznie Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i modlę się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, ojcze, bardzo dziękujemy za telefon, dziękujemy za to świadectwo i no i niesamowitą historię misjonarza, który jest misjonarzem również teraz. Ksiądz
tak,
Łukasz chciał...
Dla mnie, ojcze, misje są dalej aktualne.
No właśnie.
I pomimo, że moje ręce odmawiają już posłuszeństwa, już nie mówię, że nogi w ogóle... tylko wózek i potem na łóżko mnie przerzucać, tak? Ale jak już nawet nie czuję, żeby przesuwać tych paciorków, to trzymam ten różaniec w ręce i palcami sobie liczę, które to jest zdrowaśka. Bo to jest tak ważne. To, co Jan Paweł II powiedział, to jest najpiękniejsza modlitwa. I nie wiem, gdzieś to czytałem, Karaty w Kazachstan. Tam ich różaniec uratował. Tam właśnie różaniec był dla nich katechizmem, katechezą, wszystkim. Jeżeli my dzisiaj nie chwycimy ruszania, zginiemy marnie, a przede wszystkim zginie Europa, która już ginie. Bo dzisiaj potrzeba misji naszej w Europie już nie reewangelizacja, ale ewangelizacja. Bo to, co się dzieje, to jest przerażające. Jeżeli ludu Boży nie obudzi się i Polacy nie obudzicie się, marnie zginiecie. Marnie zginiecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I żyję misjami, i żył będę, dopóki oczu nie zamknę.
Amen. Bardzo dziękuję, Ojcze, szczęść Boże. Ksiądz Łukasz Zygmunt,
Ojcze, bardzo
trudno komentować, ale coś się rodzi.
Bardzo, bardzo dziękujemy za to piękne świadectwo. Jesteśmy wszyscy w studiu wzruszeni i pewnie radiosłuchacze też. Muszę powiedzieć, że od niedawna posługuję w Domu Pomocy Społecznej w Zolu, w Piekoszowie. Właśnie widzę wielu cierpiących, chorych ludzi, którzy modlą się za Kościół, a szczególnie za misję. I ten dar jest bezcenny. Wielu misjonarzy mówi, że czuje modlitwę szczególnie osób cierpiących, przybitych do łoża boleści, przybitych właśnie przez chorobę, przez krzyż, przez cierpienie. I dlatego Jan Paweł II najwięcej mówią, że dokonał dobra wtedy, kiedy cierpiał, wtedy, kiedy nie mógł już nic mówić, ale właśnie to cierpienie połączone z modlitwą dawało takie wielkie owoce i dzisiaj z tego miejsca chcę podziękować naprawdę z całego serca wszystkim cierpiącym, chorym, którzy swoje cierpienie, swój krzyż ofiarują właśnie za misję.
Bardzo dziękuję. Mamy telefon kolejny. Prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do audycji?
Tak, oczywiście. Kto mówi i skąd?
Siostra Elżbieta Skubieszowa.
Witamy siostrę serdecznie. Jesteśmy na antenie, prosimy, siostro.
To znaczy, chciałabym dać takie świadectwo. W 92 roku w styczniu poszłam do pracy w Kielcach do szkoły 24. Księdzem wizytatorem wtedy był ksiądz Śmiech. Uczyłam od stycznia do czerwca, do końca roku. A potem już w kwietniu się okazało, że pojadę na Białoruś i ksiądz właśnie Tadeusz Śmiech, świętej pamięci, był wizytatorem i powiedział mi kiedyś w rozmowie, że może mi pomagać z puli misyjnej. Miał taką pulę misyjną, którą pieniądze, które zbierało dzieci komunijnych i wspierał mnie przez długie lata właśnie na pracy na Białorusi. Na Białorusi pracowałam 16 lat. Także po prostu mam wielki szacunek dla tego kapłana, po prostu i pomagał i finansowo, i duchowo, i wzmacniał. Zawsze mogłam przyjechać. Była taka niesamowita umowa, że ja tylko jak przyjeżdżałam, to mówiłam proszę księdza, na ile mogę wybrać, bo wybierałam te materiały z jego punktu katechetycznego, który prowadził. Tylko zawsze pytałam się, na jaką sumę mogę sobie wybrać. Dostałam ksero, dostałam wideo, dostałam moc kaset, moc materiałów na różne. Także i potem po 16 lat byłam na Białorusi, po 16 latach wróciłam do tej samej szkoły, w której zaczynałam w Kielcach. Jest to w parafii świętego Maksymiliana.
Tak, tutaj kiwają głową goście, że wiedzą, o czym siostra mówi, szczególnie o tych Kielcach pewnie. Nie wiem, jak na Białorusi. A siostro, dwa słowa, jak tam się posługiwało? Kiedy siostra wróciła? W którym roku?
Ja wróciłam w 2008 roku.
To jeszcze w miarę było chyba normalnie, prawda? Tam z możliwością...
Tak, w 2008 w grudniu. Po prostu nie przedłużyli mi sprawki. To jest przeciwna rzecz, że ja byłam 10 lat bez meldunku i bez wizy. Jeździliśmy na tak zwane Stempel AB, czyli zgromadzenie pisało do urzędu pismo, że wysyła mnie służbowo. Co 3 miesiące musiałam wrócić do Polski i znowu jechałam. Po 10 latach już nam dali pobyt i wizę. Przedziwna rzecz, w tym samym czasie jeszcze zrobiłam magisterkę w Wilnie. Jeździłam tylko raz w miesiącu na wykłady i miałam wszystkie egzaminy zdać. Zresztą część studiów zaczęłam jeszcze w Kielcach. To było studium teologiczne dla świeckich, potem katechetyczne. Właśnie ksiądz Śmiech prowadził. Także ludzie na wschodzie bardzo dobrzy. Ludzie nas utrzymywali, myśmy właściwie tylko chleb kupowały, a tak ludzie wszystko przynosili nam. Niesamowita wiara. Okazuje się, że jak w 92 roku pojechałam, to wszystkie dzieci były prawie chrzczone. Były chrzczone i w cerkwi, i w kościele katolickim, ale właśnie wszyscy ludzie bardzo dbali o to, że... A jeszcze powiem, że jak jedna pani przyszła do naszej kaplicy, bo jak ja pojechałam w sierpniu, to już w listopadzie mieliśmy kaplicę w naszym domu. I po prostu jak ona zaczęła mówić Ojcze Nasz, to mnie ciarki chodziły po plecach z taką wiarą. Oczywiście mam do dzisiaj mam z nimi kontakt, z tymi ludźmi. Moja wychowanka, która jest już mamą, jest nauczycielką, ma 2 dzieci. Ostatnio jak spotkałyśmy się rok temu, to ona miała łzy w oczach, ja łzy w oczach i ona mi mówi, siostro, niech siostra pamięta, że siostra jest dla mnie duchową mamą. Więc ja nie zwalniam teraz, bo może jeszcze komuś będę duchową mamą.
Dzięki serdeczne, siostro Elżbieto. Pozdrawiamy i tego zapału misyjnego życzymy dalej.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem, ksiądz biskup.
Ja cieszę się bardzo, że siostra się do nas dodzwoniła. Nie tylko dlatego, że łączą nas jakieś... kieleckie sentymenty i wspomnienia, ale również dlatego, że siostra wspomniała o katechezie i katechizacji. Mianowicie chcę dotknąć bardzo istotnej rzeczy, jaką są misje w katechezie i katechizacji. Okazuje się, że misje dają katechecie niezwykłe pole do działania. Misje mogą w bardzo znacznym stopniu uatrakcyjnić, że się tak wyrażę, jeśli tak wolno, katechezę. Mogą ją ożywić poprzez ogniska misyjne zakładane przez katechetów, a działające w naszych szkołach. I tu jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałbym dotknąć. Idzie mi w związku z tymi ogniskami misyjnymi, idzie mi bowiem o kolędników misyjnych, którzy są zakładani, że jeśli tak wolno powiedzieć, przy okazji właśnie spotkań z dziećmi, z młodzieżą, katecheta, który aktywnie pracuje i chce skorzystać z tej niezwykłej możliwości, jaką dają misje, z tej przestrzeni, w którą można wejść i jednocześnie przybliżać Chrystusa i jakoś tak animować dzieci i kierować je ku Panu Bogu poprzez bardzo konkretną działalność i modlitewną, i taką działalność polegającą na bardzo, bardzo konkretnej pomocy. Myślę, że katecheci mogą wiele na ten temat powiedzieć i chciałbym wywołać księdza Łukasza, bo sądzę, że on nam tu wiele powie. Kończąc ten wątek i oddając głos księdzu Łukaszowi, chcę wspomnieć jednego z kapłanów naszej diecezji, który bardzo sporo działał, pracował i poświęcał się właśnie w tej dziedzinie. Myślę o księdzu, o ojcu Janie Kaczmarku, który był ojcem duchownym w naszym seminarium i przez wiele lat pracując w naszym domu rekolekcyjnym, jednocześnie organizował zjazdy i spotkania różnych i szkolenia różnych grup właśnie związanych z tymi kolędnikami misyjnymi. Ale myślę, że ksiądz Łukasz więcej doda konkretnych takich konkretów.
Dziękuję księdzu biskupowi za te świadectwa, które mogliśmy słyszeć. Muszę powiedzieć, że coraz więcej dowiaduje się dobrych rzeczy o naszych kapłanach diecezjalnych, ale muszę powiedzieć, że właśnie to są takie ciche anioły, bo właśnie misjonarze czy misjonarki, którzy przyjeżdżali na urlop czy też na jakiś zdrowotny czas do ojczyzny, do diecezji, to właśnie pierwsze kroki kierowali na plebanie, prawda, czy też do tych miejsc, gdzie kapłani mieszkają i dostawali taką cichą pomoc. I księże biskupie, trzeba też wspomnieć o księżach emerytach, bo wielu dzisiaj księży emerytów, jak mój wielki poprzednik ksiądz Jan Kaczmarek, ale jest taki ksiądz Władysław Ogonowski, który każdego miesiąca żebra od księży, od innych ludzi, jakieś ofiary żebra i po prostu wysyła na trędowatych. Co miesiąc przychodzi, prawda, czy do księdza biskupa, czy do mnie. Jest to wielki zapaleniec misji i wielu księży emerytów, chorych, schorowanych, cierpiących, ma taki właśnie zapał misyjny, który wynieśli w seminarium, czy też od tych, którzy byli odpowiedzialni za misję. I muszę powiedzieć, że miło się słucha tych świadectw ludzi, którzy dzwonią i opowiadają, że właśnie w tej naszej pięknej diecezji kieleckiej tak wiele, prawda, otrzymali pomocy czy też wsparcia. Jestem ogromnie wdzięczny katechetom, bo bez nich pewnie wiele by się nie udało zrobić. Proszę Państwa, katecheci niesamowicie animują szczególnie dzieci. Papieskie dzieło misyjne dzieci u nas świetnie działa, pięknie działa i to dzięki katechetom, prawda, bo oni zakładają ogniska misyjne, oni, prawda, tworzą kolędników misyjnych. To jest potężna grupa kolędników misyjnych naszej diecezji, ale jestem najbardziej dumny z również tych dzieci pierwszokomunijnych, które się dzielą swoimi modlitwami, ofiarami właśnie w czasie pierwszej komunii świętej. I właśnie tu się zaczyna wszystko od tych najmniejszych. Ich właśnie trzeba umisyjniać, uczyć ofiarności, co kiedyś powiedział jeden z misjonarzy, ksiądz Grzegorz Pańczy, którego też serdecznie pozdrawiam, miał dzisiaj być i pewnie nas słucha. Mówił o takiej małej dziewczynce, której rodzice dawali, prawda, mały pieniążek na ofiarę i kazali jej ofiarować. Nie to, że, prawda, był to jakiś nakaz, ale było to uczenie dziecka, żeby potrafiło się podzielić, potrafiło, prawda, coś ofiarować od siebie, ale no muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten temat misyjności, ale też zaangażowanych osób w tą dziedzinę misyjną, w ogóle w kościół misyjny, to można by jeszcze wiele mówić i pewnie wiele jeszcze powiemy, bo tu wybrzmi pewnie w tych świadectwach was, którzy będziecie do nas dzwonić.
Mamy telefon kolejny, prosimy bardzo, halo. Bardzo, szczęść Boże.
Witam serdecznie. Mówi Lucyna z Płocka.
Witam Pani Lucyno, prosimy.
Na początku najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia z okazji jubileuszu 850-lecia diecezji na ręce księdza biskupa, ekscelencjo.
Bazyliki Katedralnej.
Tak, ekscelencja jest, diecezja płocka jest niecałe 100 lat starsza. Ale my również bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy obfitych łask Bożych w pracy duszpasterskiej i dla całej diecezji wszelkiego dobra, błogosławieństwa Bożego. I chciałabym powiedzieć, że w moim mieście w Płocku oprócz tego, że mamy misjonarzy w postaci ojców salezjanów, którzy są bardzo również prężnymi misjonarzami, to przecież kościół cały jest misyjny. I w ubiegłym roku do naszego kościoła ojców dominikanów w parafii świętego Maksymiliana Kolbego ksiądz biskup nasz ordynariusz zaprosił ojców klaretynów ze zgromadzenia świętego Antoniego Marii Klareta, którzy no, na pewno Państwo jako misjonarze doskonale wiecie, gdzie mają swoje misje i gdzie pracują. Więc tak sobie pomyślałam, że podzielę się ze słuchaczami, z Państwem właśnie takim doświadczeniem misji, która jest jakby wymianą w Polsce, w naszym polskim kościele, diecezja. Myślę, że ojcowie klaretyni mają swoich przełożonych w Warszawie, ale na przykład nas przyjechało trzech ojców, ksiądz proboszcz. Wiem, że ma na imię Marcin, zapomniałam nazwisko. Jest bardzo młody, ma 40 lat, ale jest bardzo dojrzałym już misjonarzem. Był misjonarzem w Burkina Faso, w Afryce. I ojciec Krzysztof, który ich praca duszpasterska, można powiedzieć, że jest taka świeża, taka, można powiedzieć, taka jakby bardzo nowoczesna, no misyjna, bo Kościół Ojców Dominikanów, no tak jak mówię, kiedyś Dominikanie pracowali w tym kościele. Jest to parafia diecezjalna, ale również z piękną historią, z tradycją. Odszedł w ubiegłym roku właśnie ksiądz proboszcz na emeryturę i ojcowie klarytyni do nas przyjechali. To tyle naszych takich włoskich ploteczek, przepraszam, misyjnym. Ja bardzo serdecznie chcę pozdrowić właśnie wszystkich misjonarzy na całym świecie, salezjanów, ojców klarytynów, siostry pracujące na misjach na całym świecie i osoby świeckie, których przecież również nie brakuje, są wszędzie.
Mm-hmm. Pani Lucyno, bardzo dziękujemy za ten głos. Pozdrawiamy misjonarzy, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy angażują się w to dzieło misyjne, tak jak pani wspomniała, o tych metodach różnych i nowoczesnych. Ksiądz biskup Andrzej też mówił o tym piśmiennictwie. 38 tytułów misyjnych, czy związanych z misjami, to jest no, bardzo dużo jak na tamte czasy. Dzisiaj no, też podobny sposób działa no, takich wydawnictw, pewnie kilka, nie wiem ile można byłoby by naliczyć, ale też podobny sposób, prawda? I te listy od misjonarzy i w tych ogniskach misyjnych dziecięcych też jakiś kontakt z misjonarzami, z konkretnym, no, te dzieci piszą do kogoś konkretnego, to jest też istotne, że to nie idzie gdzieś tam w świat do świętego Mikołaja, list są pisane, tylko do konkretnego misjonarza przychodzą zdjęcia, przychodzą też listy i od misjonarzy, i od dzieci, pewnie od rówieśników, ten kontakt.
Ja myślę, że można powiedzieć tak, że no istnieją pewne formy już wypracowane i to od dawna współpracy między misjonarzami a dziećmi katechizowanymi, czy całymi klasami nawet. Właśnie na tym to rzecz polega. Utrzymywania kontaktu kiedyś za pomocą korespondencji, a obecnie poprzez internet, telefon i tak dalej. To jest bardzo, bardzo właśnie takie znamienne, że wykorzystuje się współczesne metody komunikacji właśnie już do działalności misyjnej. Ale ja mam ochotę, żeby jeszcze zapytać tych, którzy zetknęli się tak bardzo konkretnie z misjami. Jak to jest? Jak to jest, gdy jedzie się na misję, no i potem człowiek tam pracuje wśród ludzi, spotka bardzo wielu bardzo takich interesujących, ciekawych ludzi, pojawiają się przyjaźnie nawet z tymi osobami. Potem człowiek wraca na odpoczynek do kraju i co? Czy nie pojawia się w sercu pragnienie, żeby może wrócić? Ja spotkałem się z takim określeniem mojego kolegi księdza Sokołowskiego z naszej diecezji, który pracował przez bardzo, bardzo wiele lat w Afryce i on mi powiedział, że Afryka jest zazdrosna o swoich misjonarzy. Jak się jest misjonarzem w Afryce, to do tej Afryki się potem chce wrócić albo wręcz wróci. No i wrócił. Jest już tam ponad 20 lat. W tej chwili rozpoczął budowę kolejnego kościoła w swoim kapłańskim, misjonarskim życiu, w kolejnej parafii i to kościół będzie pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Ale do państwa, tych, którzy byli na misjach, do pani i do księdza, konkretne pytanie. Jak to jest? Czy misje upominają się o was? Czujecie w sercu takie wyzwanie, żeby wrócić, być tam może jeszcze?
Tak, bez wątpienia tak. Krótko i stanowczo. Ja powiem tak jeszcze, że Afryka się upomina, a ja bym to też ujęła tak, że od momentu wyjazdu na misję serce jest podzielone już na pół. I ta połowa serca już jest zostawiona w tym kraju i całej takiej działalności misyjnej. Bo jeżeli się dotknęło namacalnie, żyło się tym, poświęciło się ten czas na to, żeby wejść we wszystkie problemy, które na tamten moment miały miejsce, no to to zaangażowanie tak właśnie zaowocowało, że to serce zostało uruchomione i dlatego no, połowę jest w Polsce, połowę tam. Myślę, że tak. I zawsze dlatego też myślę, że w ten sposób możemy odnajdywać tą misyjność swoją później też w Polsce, bo ta pieczęć misyjna też jakoś tak no, jest taka żywa w nas i już taka niewymazywalna. Ja to tak czuję bynajmniej i w całej naszej tutaj pracy później w Polsce myślę, że też ma to jakieś znaczenie no, i się to odczuwa. A pragnienia na pewno też są, nawet na przyszłe wyjazdy, kolejne, no, to w zależności od kolejnych możliwości w życiu, jakie będą się kształtowały, ale to jest takie już niewymazywalne. Na pewno ja to tak odczuwam.
Dziękujemy bardzo. A ksiądz Wojciech, co na to?
Księdza biskupa, odpowiadając na to pytanie, to tak jak tutaj mówi świecka misjonarka z Paragwaju, że serce na pół, to ja powiem, że jeśli chodzi o Kazachstan, to moje serce całe zostało w Kazachstanie. A tu jestem w Kielcach. Oczywiście też trzeba powiedzieć, że jesteśmy... No tutaj wyrosłem, tutaj się urodziłem, tutaj są moi rodzice, została mi mama, bo tato już odszedł do Pana. Natomiast no na pewno jest to bardzo ważna rodzina, bliska. No ale wybierając kapłaństwo, tak jak powiedział tu jeden z poetów, raz wybierając już zawsze wybierać musisz, więc... Wybrałem też misję, wybrałem kraj misyjny i posługę właśnie ludziom głoszenia Ewangelii. Akurat no, na mojej drodze Pan Bóg postawił Kazachstan i za co Panu Bogu też bardzo dziękuję. I też już świętej pamięci księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi, który dał mi właśnie tę możliwość wyjazdu w 2011 roku. No, oczywiście to, co ksiądz biskup zapytał, wspomniał odnośnie poznawania ludzi i tak dalej. No myślę, że to nas wiąże, łączy, prawda? Jesteśmy do ludzi posłani i do bycia z ludźmi, ewangelizacji i też tworzenia wspólnoty, więc podobnie pewnie jak i tutaj w Polsce, czy w różnych krajach, w każdej parafii, przywiązujemy się też do ludzi, mamy kontakty, tworzymy relacje, jak rodzina, prawda? I też podobnie i na misjach, chociaż no, po swoim doświadczeniu powiem jeszcze bardziej, ponieważ jest się z dala od domu rodzinnego, natomiast i właśnie ci ludzie, każda ich jakiś taki malutki gest, najdrobniejszy, to jest no, bardzo cenny, choćby przyniesione to mleko przed drzwiami, czy jakaś kura pozostawiona przed drzwiami, żeby ksiądz nie był głodny, żeby miał co jeść. I tym nakarmili, tym czym mają, co mają w domu, prawda, i nakarmią, uszanują, więc to też tworzy, buduje relacje, do tego też się wraca i ja obecnie no, mam jakiś tam kontakt z Kazachstanem cały czas, więc powtórzę tak, jak to mówi nasz ksiądz biskup ordynariusz, biskup Jan Piotrowski, że no, misjonarzem jest każdy człowiek, każdy z nas jest misjonarzem i trzeba głosić, ewangelizować i jak jest posłuszeństwo, to jest i błogosławieństwo. Więc tak, dziękuję.
Tak, mamy telefon kolejny, prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem osobą świadką, dzwonię z Buzka, zdrowy, nazywam się Aleksander Palmowski. Chciałem zwrócić jedną uwagę, dać świadectwo. Ksiądz biskup Jan dzisiaj powiedział, że trzeba dotrzeć do serca każdego z nas. I chciałem powiedzieć jedną sprawę. Kiedy ksiądz biskup Jan rozpoczął swoją posługę naszej diecezji, przybył do naszej parafii. Był na wieczerzy u brata Alberta. się rozmawia z każdym, łama się o papie. Po paru miesiącach spotkałem pana Jerzego z Łodzi, który powiedział, że 40 lat nie miał opłatka w ręku. Jak z biskupem przełamał się, to on znalazł drogę do kościoła i do Boga. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, pochodzę z parafii, mieszkam parafii, nie pochodzę, bo mieszkam parafii, z której się wywodzi ksiądz Juszczyk, misjonarz salezjanin. Oraz ostatnio był u nas ksiądz arcybiskup Jagodziński, który z naszej parafii wyruszył na misję do Kongo. I chciałem powiedzieć, że taka cicha współpraca między parafianami i misjonarzami owocuje bardzo daleko idącą wiarą. Bo jak ksiądz Juszczyk przyjechał do naszej parafii swoimi afrykańskimi pielgrzymami, parafianami, przepraszam, młodzieżą, która śpiewała w naszej parafii, to był znakomity dowód misyjności kościoła. Tego małego, takiego naszego małego, lokalnego kościoła. I chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej sprawie. Nasze media katolickie bardzo mało piszą o księżach, którzy są na misjach. Chciałbym, aby na przykład taki dać przykład. Ksiądz infułat Jan Franciszek Kołacz z Krakowa, prowóz parafii świętego Józefa w Krakowie, po swojej pracy wyjechał na misję do Odessy. On tam zrobił wielką rzecz. On tam na przykład, jak mi sam opowiadał, jechał do 5-6 osób parę godzin, aby z nimi się modlić i odprawiać. On jest znany. I takich księży jest bardzo wielu, diecezjalnych, tych naszych bliskich księży. Bardzo bym prosił, aby Radio Maryja, wszystkie media katolickie to nagłośniły. Szczęść Boże. Dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże, panie Aleksandrze. Już poszło w eter, także dziękujemy za to pana świadectwo. Ksiądz Łukasz.
Bardzo dziękuję za to świadectwo, które pan wygłosił. Chcę zachęcić również państwa radiosłuchaczy do tego, że w każdej parafii dociera czasopismo Świat Misyjny i Misje Dzisiaj. I w czasopiśmie Misje Dzisiaj mamy wkładkę kielecką, czyli piszemy o wszystkich wydarzeniach, o naszych misjonarzach, misjonarkach, co robią na co dzień w swoich placówkach misyjnych. Także bardzo proszę, ci, którzy nas słuchają, mogą się udać do swoich księży proboszczów i Misję Dzisiaj czy Świat Misyjny sobie nabyć. Ale też dziękuję dzisiaj rodzinie Radia Maryja na ręce ojca Grzegorza, bo w Radio Maryja jest również audycja misyjna, jak również w innych czasopismach, czy Różaniec, czy prawda, które wydają siostry Loretanki. Jest również wiele miejsca poświęcone misjom. Myślę, że dobrze by było, żebyśmy jeszcze więcej pisali, ale dziękujmy Bogu też za te czasopisma, które promują, mówią, piszą, a które piszą, publikują, prawda, artykuły na temat tego, co robią na co dzień misjonarze.
Ja dopytam jeszcze, podejrzewam, jak jest w Kazachstanie, nie wiem, jak u pani Anety było, ale to, co pan Aleksander też powiedział, że ksiądz jedzie kilka godzin do kilku osób. I to może banalne pytanie, ale no jaki jest sens? Dzisiaj w Polsce no trochę też inaczej to już zaczyna wyglądać, ale kiedy widzimy no jednak tłum w kościele, czy nie wiem, kilkadziesiąt czy kilkaset osób na mszy świętej, a opowiadamy, że jedziemy do kilku osób, no jak to wytłumaczyć komuś, kto nigdy nie był na misjach i nie potrafi zrozumieć, że to może się nie opłaca, może niekoniecznie.
Ojcze Grzegorzu, odpowiadając na to pytanie, myślę, że tu też wybrzmiało dzisiaj na antenie Radia Maryja że ojciec Grzegorz też miał tę radość posługiwania na wschodzie, więc po części też to rozumie. Natomiast ze swojego doświadczenia i Kazachstanu właśnie przymierzanie tych odległości do tam dwóch, trzech osób, a czasami do jednej, prawda? I było też tak wielokrotnie, że jechałem na mszę świętą 90 kilometrów i była jedna osoba, ale ta osoba czekała na kapłana, czekała na to, aby bardzo często to była właśnie spowiedź, zawsze praktycznie, bo wyjeżdżałem raz w miesiącu, więc przystępowały te osoby do spowiedzi, była msza święta, po mszy świętej było tak zwane ciajopicie, czyli herbata przy stole, jakieś ciastko przyniesione przez te osoby, czy dwie, czy trzy, czy nawet jak była jedna osoba. I to było właśnie to caritas, też takie właśnie wspólne spotkanie, dzielenie się i te osoby opowiadały też o swoim życiu, problemach takich rodzinnych, trudnościach różnych i tak dalej. Więc to nas w jakiś sposób też i łączyło, ale no była to radość pojechania nawet właśnie do jednej osoby, bo ta osoba oczekiwała na spotkanie Chrystusa w osobie kapłana.
Dziękuję. Jest telefon? Bardzo prosimy. Halo? Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej Olejnik. Chciałem też do audycji się dołączyć.
Panie Andrzeju, a skąd pan dzwoni?
Jestem z architektury gnieźnieńskiej.
Prosimy. Jesteśmy na antenie. Słuchamy pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej... archidiecezji gnieźnieńskiej. Ja chciałem takie świadectwo dać i to wierszem powiem. Duch Święty tak chciał, że nam przez ręce biskupa Bohdana Wojtusia misję dał, aby narzeczeni się miłością obdarzali, ale złego owocu nie zrywali. Przez sakrament małżeństwa się połączyli i do końca życia w jednym związku małżeńskim żyli. Naturalne metody planowania rodziny stosowali, a inne metody antykoncepcyjne zaniechali. Temperatura ciała i wygląd śluzu pokazuje, kiedy to kobiety...
Tak, panie Andrzeju, pięknie, ale wieczór poezji może innym razem zorganizujemy. Bardzo dziękuję. Czekamy na kolejne telefony w takim razie. Do pani Anety pytanie, jeżeli mogę. Chciałbym zapytać... o konkretne osoby, o konkretne spotkania. Ksiądz Wojciech opowiadał o tych dzieciach z chlebem i o jakichś takich no, doświadczeniach, które wydaje się, że tylko na misjach mogą się przydarzyć. Czy pani ma takie bardzo konkretne jakieś obrazy w sercu, które zostały, które no, do końca życia będą obecne?
Wiele jest takich obrazów. W pierwszej kolejności przypomniał mi się mały chłopiec, dziecko, takie może 4-letnie. W paragwajskim Chaco, to jest taki rejon północny kraju, bardzo o takim bardzo małym zaludnieniu. Duże odległości dzielą poszczególne zabudowania. Miejscowości są bardzo małe. I tam właśnie, troszeczkę nawiązując do wcześniejszych pytań i rozmowy, to są te przestrzenie, do których próbują docierać księża, pokonując właśnie te wielkie odległości. Ja akurat przebywałam przez cały w sumie swój okres na południu kraju. Troszeczkę tam to wszystko wyglądało inaczej, księży było więcej. Natomiast północ właśnie jest mniej zamieszkana. Kościoły są bardzo sporadycznie gdzieś umieszczone. No i tam księża mają jeszcze więcej pracy. I ten chłopiec... W sumie był przy gospodarstwie domowym ze swoją mamą. Myśmy tam z tym księdzem dojechali. Miałam tą przyjemność i zaszczyt właśnie móc pojechać w taką podróż. Ale do czego zmierzam? Ponieważ ksiądz jest tam bardzo rzadko. Tam wielką pracę wykonują świeccy katecheci, katechiści tak zwani. I to dziecko uczęszcza na takie spotkania właśnie takie katechezy tylko, albo aż, no bo w sumie na tamtym terenie nie ma takiej możliwości, żeby była często Eucharystia, czy inne sakramenty sprawowane. Ale ta nauka krzywiona przez osoby świeckie jest niesamowicie ważna i każda parafia, nawet na właśnie południu kraju, Paragwaju, dba o to, żeby kształcić też tych świeckich katechistów. Natomiast to dzieciątko, pamiętam, takie zabłąkane, takie gdzieś cieszące się oczywiście tym, że może brać udział w tej katechezie, ale jednocześnie nie za bardzo wiedzące, po co myśmy przyjechali, kim my jesteśmy. Ten ksiądz pewnie rzadko widziany, ale dlatego pamiętam to dziecko, po prostu ta jego mała rączka w mojej dłoni, ta jego ciemniejsza skóra w mojej białej. I tak sobie pomyślałam, jak się łączą te dwa światy. Ja z jednej strony, on z drugiej, szukamy tego samego Pana Jezusa. I nie wiem, no bardzo bliskie mi się stało to dziecko w tamtym momencie. Dlatego tak może też o nim pamiętam. Natomiast inne sytuacje, medyczne takie sytuacje mi się przypominają. To jak współpracując z siostrą elżbietanką, która z wykształcenia też jest pielęgniarką, miałyśmy możliwości odwiedzać tych ludzi w domach. W kraju, gdzie nie toleruje się tego niedomagania, gdzie się człowiek jeszcze wstydzi tego, że jest w rodzinie ktoś chory, ktoś niedołężny, jakiś sparaliżowany, z jakimiś chorobami też genetycznymi często. I właśnie odkrycie takiego chorego było dla nas skarbem, dla tych ludzi zaskoczeniem, że my chcemy tego chorego widzieć, chcemy mu systematycznie posługiwać, co na tamtej ziemi też jest no, rzadkie, bo medyczna posługa jest bardzo droga. No więc te spotkania z chorymi, takie pielęgnacyjne, często to są zaniedbane rany, które wiadomo, że w efekcie prowadzą nawet do stanów już śmiertelnych, bo jeżeli są bardzo zaniedbane, to już później nie można tego człowieka wyprowadzić. Więc no, za to Panu Bogu dziękuję, że miałam możliwość takich ludzi spotkać. Bo dotykanie właśnie, zmienianie tych opatrunków to było też takie bardzo dla mnie namacalne. To są takie ciężkie stany czasami, z którymi pewnie w Polsce nie miałabym możliwości też się zetknąć, a przede wszystkim no właśnie w tych chorych i cierpiących widzieć Pana Jezusa.
Bardzo dziękuję. Oto ja, poślij mnie, rozmowy niedokończone, jeszcze przez niecałe 20 minut tutaj z Kielc rozmawiamy na temat misji, misyjności, powołania misyjnego, tego w jaki sposób to też możemy realizować jako misjonarze tam, na miejscu, tak jak to padło dzisiaj, jako ci żołnierze na pierwszej linii frontu, ale też tutaj, ja przypominam sobie patronkę misji, świętą Tereskę, która nigdzie nie pojechała, nigdy, a jest patronką misji, więc to też jest przedziwne i Kościół daje nam takie osoby, by pokazać, że tym misjonarzem rzeczywiście można być i taką misyjnością się no dzielić i zapałem misyjnym też zarażać innych. Jest telefon, bardzo prosimy. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie księdza prowadzącego, no i księdza biskupa, pozostałych gości. Mówię właśnie tutaj z Wielkopolski. Moje imię Eugenia.
Proszę.
Chciałam dać takie może krótkie świadectwo o swojej pracy na rzecz misji, tak powiem, bo jestem osobą naturalnie świecką i długo już współpracuję z misjami w tym sensie, że modlę się codziennie za misjonarzy. Poza tym no składam jakieś datki na te ofiary, wysyłam dosyć regularnie, że tak powiem, na różne, do różnych zgromadzeń, na cele misyjne. Są to właśnie, współpracuję, tak powiem, z wieloma instytucjami misyjnymi, ze zgromadzeniami misyjnymi, z palotynami, poza tym z werbistami, no i Redemptoris Missio w Poznaniu, co jest. No i także otrzymuję często różne biuletyny, podziękowania naturalnie też za te moje ofiary skromne. No i różne życzenia, nawet jeśli chodzi o werbistów, to otrzymuję nawet życzenia imieninowe, bardzo piękne. I szczególnie właśnie w tym wypadku, dzisiaj właśnie chciałabym pozdrowić tego ojca chorego werbisty, który właśnie dzwonił tam na początku audycji, który jest tak obożnie chory i cierpiący. Bardzo serdecznie go pozdrawiam i będę się modliła również jego ulgę w cierpieniu, bo właśnie werbiści są też bardzo bliscy, bo oni bardzo duże akcje prowadzą, wysyłam im znaczki, też z jakichś czasów dawna już wysyłałam te znaczki, no poza tym okulary, był taki okres, że okulary już używane wysyłałam. No jednym słowem, dużo takich było akcji, no misje dla właśnie, jeśli chodzi o właśnie akcję świętego Krzysztofa, to znaczy dla misjonarzy dla tych właśnie na rzecz tych kierowców wysyłają jakieś tam swoje datki, tak samo wysyłam jakieś tam datki. No i jeszcze chciałam serdecznie pozdrowić ojca werbistę Adama Brodzika, którego znam, to jest młody, to jest redemptorysta, który właśnie wyjechał tu z naszych ziem tam na dalekie misje na Madagaskar. No. Jednym słowem.
Pani Eugenio, a ja mam pytanie jeszcze, a dlaczego pani to robi? Dlaczego pani pomaga misjonarzom?
Nie wiem, mam jakiś wielki sentyment i miłość do misjonarzy. Od bardzo dawna należę do koła misyjnego świętej rodziny, ponieważ tutaj byli misjonarze świętej rodziny w parafii, do której należałam, pracowali właśnie misjonarze świętej rodziny. No zbieraliśmy się tam co raz w miesiącu i modliliśmy się i również z jakieś pieniążki zawaliśmy na rzecz misji. Także ja bardzo kocham misjonarzy i w ogóle cenię ich za ich trud. Daleko muszą wyjechać w świat, zostawiają swoją rodzinę, tutaj bliskich, no i naturalnie miejsce przyjaciół, gdzie oni tutaj się kształcili, się pracowali, a teraz daleko, w dalekim świecie są, mają bardzo wielkie trudy, muszą pokonać. Często są osamotnieni w swojej właśnie pracy, ale są dzielni, bardzo wytrwali i słucham świadectwa różnych misjonarzy, czy osoby świeckie. Wczoraj w nocy słyszałam właśnie siostra świecka, która była jednocześnie siostrą pielęgniarką, a pracują gdzieś tam daleko właśnie w Afryce i pani siostra Małgorzata dawała swoje świadectwo. No i właśnie mówię tuż o doktor właśnie Wandzie Wojeńskiej, która też pracowała właśnie wiele lat na misjach, znaczy śledziła właśnie przebieg i pracy i w ogóle interesuje się tą osobą, teraz będzie beatyfikowana. No dużo właśnie mam różnych biuletynów, otrzymuję i od misjonarzy, przysyłam korespondencje różne, to jest mi tak wszystko bliskie i sercem przytulam to do serca, te pisma są naprawdę i modlę się, także musiałam się włączyć dzisiaj do tej audycji, ponieważ
już cieszymy się, Pani Eugenia.
Dłuższy czas już dzwoniłam i nie mogłam się dodzwonić, ale teraz udało mi się, no chciałabym dać po prostu skromne to właśnie takie świadectwo.
Bardzo dziękujemy.
Bo jednak jestem osobą wiekową i już wiele, także mówię, już kilkadziesiąt lat tą pracę misyjną tak właśnie utrzymuję. Mówię, że ma pan również patronat księdzem ojcem Zbigniewem Dobkim, który jest palotynem. No i różne intencje misyjne wysyłam właśnie często z okazji różnych rocznic, czy to urodzinowych, czy tam dzieci, czy właśnie, czy rodziców swoich, no poza tym właśnie nieżyjących naturalnie, również też już zmarłych osób wysyłam. Także ja wspieram ile mogę i to naprawdę jest mój bardzo bliski misji. Także cieszę się, że się dodzwoniłam i serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich tych pracujących daleko od ojczyzny naszej, którzy są właśnie tym ambasadorami nas z Polski. Także serdecznie jeszcze raz pozdrawiam wszystkich tam
obecnych. Właśnie. Pani Eugenio, bardzo dziękujemy. Widzę, że pani Eugenia żyje tym i ten zapał misyjny jest aktualny. Ksiądz biskup, bardzo proszę.
Może za sprawą tego ostatniego głosu, jaki przed chwilą słyszeliśmy, pani, która tak żywo opowiadała o swoich relacjach z misjonarzami i o kontakcie, który realizowany jest na różne sposoby. No jeszcze taką refleksją pragnę się podzielić, mianowicie No, trzeba powiedzieć, że z pewnym niepokojem w ostatnich chyba latach, miesiącach patrzymy na to, co się dzieje w świecie, to, co się dzieje w Europie, a wreszcie to, co dzieje się w Polsce. Zauważamy niepokojące zjawiska polegające między innymi na tym, że ludzie chyba w sposób mało refleksyjny i nieprzemyślany, ale poprzez swoje zachowania, no zwłaszcza młodzież, i to mnie jakoś tak najbardziej boli, dają chyba odczuć, że chcą oderwać się od wartości, na których wychowywani byli ich dziadkowie, rodzice i oni sami pewnie też, ale nie wiedzieć dlaczego, no właśnie, wychodzą na ulicę i towarzyszą temu no, takie różne wypowiadane słowa, czy też gesty, no, wskazujące na to, że jakoś tak zostawiają Pana Jezusa na marginesie swojego życia, a idą w jakimś, nie wiem, obłędnym kierunku. Należałoby ich zapytać, w jakim kierunku ich chcą. No ale to taki mały wstęp do tego, co chcę powiedzieć. Właśnie pani, która to przed chwilą zabrała głos, mówiła nam o właśnie o tej relacji, o współpracy, współdziałaniu, o modlitwie, jakichś ofiarach na misję. Moi drodzy, zauważcie, jak ważne jest to, by może nawet na zasadzie pewnej reakcji na to, co proponuje dzisiaj świat, żeby tworzyć tego typu relacje, nawiązywać i tworzyć, by one trwały, relacje, które łączą ludzi, a gdzieś tam w środku jest Bóg. W tym wypadku łączą ludzi tu z kraju, z misjonarzami w różnych częściach świata. Przychodzą mi na myśl osoby, które swoje cierpienie ofiarują za konkretnych misjonarzy i jestem przekonany, że może nie mogą wesprzeć inaczej, ale tylko poprzez ofiarę cierpienia czy swojej modlitwy, to nadaje sens ich cierpieniu, to nadaje sens ich życiu. Więc jakże w tym kontekście bezsensowne są te okrzyki, które poprzez media słyszymy. Gdzieś tam w środku nocy na ulicach naszej stolicy, czy choćby dzisiaj w Kielcach, w czasie trwania, że przywołam mszę świętą, w której uczestniczyliśmy wszyscy, i te okrzyki, które towarzyszyły tutaj w sumie młodzieży, która pojawiła się nie wiedzieć skąd obok katedry, no i dawała znać o sobie. Potem się rozproszyli. Jak szybko przyszli, tak szybko po prostu się rozproszyli. No i jeszcze raz podkreślam, relacje, które łączą nas z Panem Bogiem i łączą nas ze sobą. Relacje, kiedy modlimy się za innych ludzi, kiedy modlimy się za misjonarzy, za tych, którzy gdzieś pracują, robią tego, czego my nie możemy robić, w czym my nie możemy uczestniczyć. Właśnie te takie relacje poprzez modlitwę, duchowe wsparcie potrafią nadawać sens, myślę, nie jednemu życiu.
Bardzo dziękuję. Spoglądam na zegarek. Już powolutku będziemy zmierzali do końca naszych rozmów. O słowo podsumowania, może poproszę też każdego z obecnych gości o słowo takiego misyjnego, może też zachęcenia tych, którzy jeszcze zapału misyjnego w sobie nie mają, do takiej czy innej, może takiej konkretnej też pracy, posługi misyjnej, by gdzieś pojechać. Bardzo proszę, może pani Aneta zacznie.
W pierwszej kolejności nasuwają mi się słowa odwagi. Nie bójcie się, wypływajcie na głębie, ktokolwiek z was jest teraz słuchaczem tej audycji i właśnie może tak jak ja kiedyś usłyszałam jakieś świadectwo wspomniane na początku tego dzisiejszego naszego spotkania, tak mam nadzieję, że również ta nasza rozmowa może stać się przyczyną i takim poważniejszym bodźcem do tego, żeby no, ktoś zaczął bardzo realnie, konkretnie podejmować jakieś kroki, żeby iść za marzeniem, które gdzieś kołacze się po sercu już od wielu lat. Odwagi, nie bójcie się.
I rozdmuchujcie tę iskrę, która tam jest, bo jeżeli jest, to ona jest, trzeba ją rozdmuchać. Ksiądz Wojciech, bardzo proszę.
Dziękuję też wszystkim i też za tę możliwość udziału w dzisiejszej tej audycji o misjach. Dziękuję jeszcze raz wszystkim przyjaciołom, którzy modlą się za misjonarzy i o tą modlitwę cały czas też proszę. I tak jak głosi nam właśnie dzisiejsze hasło, oto ja, poślij mnie, obyśmy właśnie byli otwarci na działanie Bożej łaski i niech Pan Bóg posyła nas, czy to do pracy misyjnej w dalekie kraje, czy to właśnie posyła do pomocy misjonarzom w swoim domu, w swoim rodzinnym kraju. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.
A ksiądz po to serce kiedy jedzie do Kazachstanu?
To już wszystko w rękach Bożych, księdza biskupa. Także jest szansa, że w przyszłym roku.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Łukasz Zygmunt, bardzo proszę o słowo podsumowania.
Jestem bardzo wdzięczny, że Radio Maryja dzisiaj gości tutaj u nas i muszę powiedzieć, że misyjne dzieło diecezji gieleckiej nie tylko, że się rozwija, ale to wszystko jest zasługą oczywiście Pana Boga i ludzi dobrej woli, kapłanów, katechetów, sióstr zakonnych, ale szczególnie ludzi świeckich właśnie, którzy coraz bardziej otwierają się też na misję, bo muszę powiedzieć, że również Centrum Formacji od niedawna umożliwia również formację ludzi świeckich i świeccy już zostali zaliczeni, prawda, również i przez różne instytucje i tak dalej tutaj, które pomagają jako tacy misjonarze już, można powiedzieć, prawomocni. Dlatego też zachęcamy świeckich, a rozpoczęliśmy też staże misyjne studentów naszej diecezji, co są studenci medycyny, innych tam dziedzin, prawda, i naszego seminarium. Więc jeżeli ktoś poczuje choćby nawet taką małą iskrę powołania misyjnego, więc nie gaście tej iskry, ale zapraszam do misyjnego dzieła diecezji kieleckiej. Są wszystkie informacje na stronie diecezjalnej w internecie, jak to mówi młodzież w sieci. I dlatego też Kielce są bardzo, jeżeli chodzi o diecezję, otwarci jesteśmy na nowe pomysły, propozycje. No, wielką dzisiaj wdzięczność pragnę okazać szczególnie chorym, cierpiącym, o których ksiądz biskup też mówił im tutaj obecni, bo jesteście nam bardzo potrzebni, szczególnie misjonarzom i misjonarkom. I dziękuję również za tak dobrą współpracę różnych stowarzyszeń, wspólnot, ale przede wszystkim papieskiego dzieła misyjnego, papieskich dzieł misyjnych, przepraszam, i Komisji Episkopatu Polski, a szczególnie Miwa Polska, bo dzięki Miwa Polska otrzymaliśmy bardzo wiele pojazdów, motorów, rowerów i chylę czoła dzisiaj przed księdzem Jerzym, który naprawdę tak bardzo przychylnie patrzy na naszą diecezję i na solidną pracę misjonarzy. No, lista jest długa, żeby wszystkim podziękować, ale powiem każdemu i wszystkim z osobna bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do współpracy misyjnej. My w każdy pierwszy piątek miesiąca, jak już wspomniałem dzisiaj, w katedrze, w naszych świątyniach, ale w katedrze, w bazylice katedralnej pamiętamy o wszystkich darczyńcach, ofiarodawcach, ale szczególnie o misjonarzach i misjonarkach. Non stop prosimy Pana Boga o nowe powołania misyjne z naszej pięknej, bogatej w tradycji diecezji kieleckiej.
Dziękuję serdecznie. Ksiądz biskup Andrzej Kaleta.
No właśnie, mam tę świadomość, że chociaż bardzo wiele wątków misyjnych pojawiło się w czasie naszej wieczornej rozmowy, to jednak jest też chyba jeszcze więcej, niż byśmy podjęli, tematów, które podjąć być może by należało, ale nie sposób w czasie no nawet takiej dosyć długiej audycji wieczornej mówić o wszystkim. Myślę, że trzeba powiedzieć tak już kończąc, że każdy z nas jest wezwany do tego, aby mieć udział w dziele misyjnym Kościoła, bo jest to dzieło podstawowe, naturalne, wynikające z natury Kościoła. Jesteśmy posłani, aby głosić Ewangelię. A tę Ewangelię można głosić nie tylko poprzez swój osobisty udział takiej z autopsji w misjach, ale, ale chyba nade wszystko poprzez modlitwę i poprzez jakieś wsparcie na tyle, na ile każdy z nas może. Każdy z nas jest zobowiązany do tego, żeby być uczniem Chrystusa i wiarę swoją wyznawać, a działalność misyjna to chyba jedna z takich najbardziej podstawowych form przyznawania się do Chrystusa dziś. A tego przyznawania się do Chrystusa dziś tak bardzo nam potrzeba. Potrzebne są bardzo takie jednoznaczne postawy, zaangażowania, określenia i mówienia swoim życiem, postawą, że Panem moim jest Jezus Chrystus. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Tak jak ksiądz biskup powiedział, no niedokończone te rozmowy będą jednak, ale może jeszcze wrócimy do tematu, może też i tutaj zobaczymy. Tydzień misyjny za rok, ale tematy misyjne aktualne cały czas. Bardzo dziękuję za czas tych rozmów. Za moment też modlitwa na zakończenie dnia. Będziemy obejmowali naszą modlitwą tych wszystkich, o których wspominaliśmy dzisiaj. To też jest taki nasz wymiar łączności i misjonarzy, gdziekolwiek są, gdziekolwiek pracują i wolontariuszy misyjnych i tych, którzy misję wspierają i tych misjonarzy, którzy może nie bezpośrednio, ale już cierpieniem, ale modlitwą tylko i aż są misjonarzami w dalszym ciągu i będą do śmierci, tak jak każdy z nas. Więc już teraz Państwa zapraszam do tej modlitwy, by przygotować sobie teksty liturgii, godzin, kompleta z poniedziałku i za moment zaczynamy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Rachunek sumienia. Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogi oddal za schadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie,
ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjmij wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Nałóż mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać za modlitwę, Bóg zapłać za spotkanie. Mamy jeszcze kilka minut, zwykle na koniec też słowo pozdrowień, jeżeli nasi goście mają kogoś ochotę pozdrowić, to teraz jest ten moment. Więc może, księży biskupie, kogo pozdrawiamy?
Chcę pozdrowić wszystkich tych, którzy chorych, szczególnie tych, którzy są chorzy na COVID-a. Myślę w tym momencie w sposób szczególny też o kapłanach z naszej diecezji, w ogóle kapłanach, ludziach chorych i o moim proboszczu, księdzu Tadeuszu Szlachcie, który trafił chyba dziś rano do szpitala z takim podejrzeniem. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękuję. To ksiądz biskup Andrzej Kaleta, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. Dziękujemy serdecznie. Pani Aneta Hełminiak, proszę bardzo.
Ja ze swojej strony serdecznie pozdrawiam Wspólnotę Dobrego Słowa i Eucharystii, do której należę od wielu lat, która dla mnie jest takim bardzo dużym zapleczem, również modlitewnym, szczególnie wtedy, kiedy posługiwałam na misjach, też mi bardzo tą modlitwą towarzyszyli, o tym wiedziałam, zawsze mogłam też bezpośrednio ich o tą modlitwę prosić. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za to całe wsparcie, które cały czas mnie też otaczają. I pozdrawiam również wszystkich katechetów, szczególnie z diecezji kieleckiej, tym bardziej, że w tym roku też tak przyłączyłam się do tego grona katechetycznego. Także życzę Wam dużo siły i odwagi również do tej pracy w szkole.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Wojciech Skorupa, misjonarz.
Dziękuję. Chciałbym pozdrowić moją rodzinę, przede wszystkim moją mamę, rodzeństwo i też pozdrowić serdecznie Kazachów, Kazachstan, parafię w Kochrzetał. Też mam wiadomość, że sporo ich tam też zmarło w tym czasie, ale trzymajcie się dzielnie, ufajcie Panu Bogu i pozdrawiam oczywiście całą wspólnotę seminaryjną wraz z zarządem seminarium duchownym w Kielcach, wszystkich alumnów przygotowujących się do posługi kapłańskiej. Odwagi, nie lękajcie się, głoście Chrystusa.
Bardzo dziękuję. I ksiądz Łukasz Zygmunt.
Moja lista jest długa, ale powiem krótko. Wszystkich, którzy naprawdę wspierają misję w jakikolwiek sposób, czy duchowy, czy przez swoje cierpienie, czy ofiarami, ale też chciałem pozdrowić bardzo serdecznie moich kochanych cierpiących w DPS-ie i w ZOL-u, na lokalach aktywizujących, gdzie mogę posługiwać od niedawna. Wiem, że teraz też jeszcze słuchacie nas. I wiem, że wasze modlitwy są bardzo, bardzo potrzebne. Pozdrawiam też moją mamę, całą rodzinę, którzy też słuchają Radia Maryja, wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja i tych, którzy właśnie tworzą tę wielką, piękną rodzinę. Niech dobry Bóg wam wszystkim błogosławi.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy księdza biskupa Jana Piotrowskiego, ordynariusza diecezji, który nas tutaj gościł, i tych wszystkich, którzy się zaangażowali w przygotowanie tej transmisji. Księdza Kazimierza Szymczycha, on zwykle bywa na tych transmisjach misyjnych, bo jest sekretarzem też Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw misji. Dzisiaj niezależne od niego czynniki go zatrzymały, nie mógł przyjechać. Pozdrawiamy cię, księże Kazimierzu, dziękujemy też za piękną pracę. Ja bardzo dziękuję też całej ekipie. Pan Paweł Bielicki tutaj z nami jeszcze dotrwał do ostatnich chwil. Pan Krzysztof Gabski też pewnie pomoże ze sprzętem za moment. Dziękuję też ekipie telewizyjnej, która pewnie część wraca, część nocuje. Dobrej drogi wam życzę. Dziękuję wszystkim, którzy byli i w kościele, i wcześniej na spotkaniu, i słuchają nas teraz. Bardzo dziękuję i kończymy. Niestety trzeba skończyć, więc dziękując, pozdrawiamy wszystkich, by nikt nie czuł się niepozdrowiony. Z Kielc mówimy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.